3 minuty po godzinie 23. Witam Państwa, Paweł Krzemiński. Dobry wieczór, kłaniam się nisko. Zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Świateł. Spotykamy się po raz 1699, a więc w poniedziałek będziemy zamykać, jak Pan Bóg da, 17. setkę Nocnych Świateł. Ale póki co jesteśmy dzisiaj w czwartkowy wieczór 7 marca i zapraszam jak zwykle od poniedziałku do czwartku o tej właśnie porze, tuż po 11 wieczorem, na kolejne wydanie Nocnych Świateł, które potrwa 2 godziny. Jak zawsze spotykamy się na 120 minut, czasami z lekkim bonusem. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. W każdym razie od poniedziałku do czwartku można nas słuchać na częstotliwościach lokalnych Radia Plus w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Przypominam o Facebooku, tam na profilu Radia Plus pod pierwszym postem od góry, jak zawsze od blisko 11 lat, forum wymiany myśli dla świetlików, do którego Państwo jesteście zaproszeni, by tam współtworzyć program. Tam Państwa komentarze, myśli, wątki, pytania mile widziane. One mają duży wpływ na program, co Państwo, którzy stale słuchacie tego programu, dobrze wiecie, bo często cytujemy Państwa myśli, komentarze, także pytania, które niejednokrotnie zmieniają bieg dyskusji, a w każdym razie wprowadzają doń modyfikacje. Tak, mam nadzieję, również będzie i dzisiaj, bo owszem, mamy pewien plan, pewien scenariusz, natomiast Państwa aktywność mile widziana. Tego wieczora comiesięczny cykl, bo tak nas wychowano, rozmawiać będziemy o tym, jak poradzić sobie z poczuciem krzywdy u dorastających i dorosłych dzieci. Państwa i moi goście, nasi eksperci, zarazem współtwórcy tego cyklu, to pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, Beata Janowska. Witam Cię serdecznie, dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
I nie mniej ciepło witam, Bogdanie, Ciebie. Bogdan Janowski jest z nami.
Dobry wieczór.
Moi drodzy, tak to jest, że prawie wszystkie dzieci łamią normy i zasady społeczne, rodzinne, czy wykazują nieposłuszeństwo wobec dorosłych. To są takie sytuacje, które nazywamy zaburzeniami zachowania czy emocji. Pytanie, które dzisiaj warto na początku postawić, skąd one się biorą, bo takie taka nadwrażliwość, obrażanie się czy poczucie krzywdy czasami bywa uzasadnione. Czasami nie, aczkolwiek no to jest trochę tak jak z hartem i jamnikiem, które stoją przed dużą kałużą i hart mówi, pobawimy się, to błotko nie wygląda na głębokie, a jamnik odpowiada, no to zależy dla kogo. To jest tak, że możemy sobie wyobrażać nasze dzieci, co przeżywają i jak przeżywają, czasami bagatelizować ich uczucia i emocje, składać to wszystko na karb trudnego wieku. Niemniej nie jesteśmy w ich skórze i warto się przyjrzeć także okiem pedagoga, czyli osoby, która blisko jest dzieci i ich słucha i także przygląda się ich emocjonalności, jak wygląda z ich perspektywy to poczucie krzywdy, czy właśnie obrażanie się, bądź to, co nazywam nadwrażliwością, może to jest po prostu zwykła wrażliwość, a nie nadwrażliwość. Natomiast pytanie do rodziców, które trzeba sobie postawić, czy my możemy uchronić się od błędów rodzicielskich? Oczywiście, że nie. Popełnianie błędów to rzecz ludzka, jednak warto o tym pamiętać, żeby w nich nie trwać. Jak mówił mój świętej pamięci tato, błądzić jest rzeczą ludzką, szatańską, jest trwać w błędach, a więc warto zdobywać wiedzę, która pozwala na to, żeby mieć wgląd w własne poczynania, no ale przede wszystkim być nastawionym na to, żeby ten wgląd mieć, czyli mieć chęć rozwoju i takie krytyczne oko na to, kim się w gruncie rzeczy jest, a nie tym, kim się sobie wyobraża, że jest. Jakie błędy popełniają rodzice? I czy rzeczywiście możemy się uchronić od tych błędów? No to już mówimy, że nie. Ale jakie to błędy, od których możemy się uchronić, jeżeli będziemy chcieli się od nich uchronić?
Zaraz odpowiem na to pytanie. Na początku jednak za zgodą Twoim, Pawle, chcę pozdrowić moją cudowną rehabilitantkę, panią Magdę. Zaczęłam ciężką rehabilitację i właściwie to trwam tam dzięki tej pani Magdzie, która jest po prostu aniołem i serdecznie dziękuję.
Pozdrawiamy anioła w osobie pani Magdy.
Tak jest. Czy możemy uchronić się od błędów rodzicielskich? Pawle, nawet twój tata, zachwyciło mnie to, co powiedziałeś o swoim tacie, nie uchronił się od błędów, bo nazywał te błędy tak po imieniu, mówił, że błędy popełniamy i to jest rzecz ludzka i że wszyscy to robimy. Natomiast bardzo podoba mi się to, co powiedział bardzo mądry tata, że szatańską rzeczą jest tkwić w tych błędach i to jest tak naprawdę clue całego tematu. My jako rodzice nie możemy być idealni absolutnie, bo jesteśmy po prostu tylko ludźmi. Bo nikt nie jest idealny. Natomiast jeżeli my staramy się najbardziej jak potrafimy, jeżeli my dopuszczamy, że możemy popełniać błędy, bo myślę, że największym błędem rodzicielskim jest to, że rodzic zjadł wszystkie rozumy, że rodzic jest rodzicem, który z całą pewnością nigdy nie przyzna się do popełnionego błędu, bo jeżeli my nie zobaczymy tego błędu, jeżeli my się do niego nie przyznamy, to nie mamy szansy na naprawienie go. Są ludzie, którzy potwornie boją się przyznać do tego, że mogli popełnić błąd. Szczególnie myślę teraz tutaj też o rodzicach, którzy mają poczucie, że kiedy przyznają się do błędu, to spadnie im korona z głowy, to staną się mniej ważni, to dzieci zaczną je lekceważyć, że rozsypie się cały ich autorytet rodzicielski. I to jest taki podstawowy błąd, dlatego że nasze dzieci doskonale widzą, że my popełniamy błędy, doskonale widzą, że czasami nasze tłumaczenia są jako rodziców nielogiczne, że jak pijany płot utrzymamy się pewnych zachowań, które są niesłuszne i tu nawet nie chodzi o to, że one inaczej to widzą, one nawet widzą po prostu zwyczajnie naszą niespójność. Kiedy mówiłeś, Pawle, o bagatelizowaniu emocji dzieci, to bardzo podobała mi się ta opowieść o jamniku i o tym wyżle, zdaje się, wysokim psie.
O harcie, on ma takie długie nogi.
O harcie, taki, co ma długie nogi, tak. Bo tak jest zasadniczo, że emocje po prostu są. I powiedzenie drugiemu człowiekowi, czy to jest dziecko, czy to jest dorosły, czy to jest dorosłe dziecko, że nie masz prawa tego tak przeżywać, że to jest przesadne, że to jest jakoś nadmiarowe, jest przemocowe. Dlatego, że każdy z nas przeżywa emocje w sobie, przeżywa je inaczej. Sami nawet możemy sobie to zobaczyć, że mówimy sobie, że jesteśmy albo odporni, albo wysoko wrażliwi, ale ta nasza odporność nie jest taka sama każdego dnia. To nie jest tak, że zawsze, w każdej sprawie, czasem gorzej się czujemy, czasem jesteśmy przemęczeni, czasem jesteśmy niepewni, mamy dużo na głowie i naprawdę zupełnie inaczej przeżywamy. I to, że akurat w jakiejś sytuacji ktoś denerwuje się albo na przykład zaczyna płakać, to wcale nie znaczy, że trzeba powiedzieć mu, że nie ma do tego prawa. No po prostu ta emocja się w nim pojawia i trzeba tą emocję uszanować. I myślę sobie o tym, że jeśli mówimy o wychowaniu, o tych błędach rodzicielskich, to bardzo często trzeba na to spojrzeć trochę też takim, chciałabym tutaj też łaskawym okiem spojrzeć czasami na tych rodziców, a mianowicie popełniamy często błędy my rodzice, ponieważ nie wiemy, że możemy inaczej na przykład. Ponieważ to są błędy, które przechodzą z pokolenia na pokolenie. To
no tak,
są...
na dodatek kiedyś nie badano tego jakoś szczególnie, nie zajmowano się tym, jak dziecko przeżywa, co dziecko pamięta, w jaki sposób później reaguje, co z tego wynika, że ono się tak czy inaczej było wychowywane. No, dzisiaj, ponieważ to na świecie jest bardzo wiele takich ośrodków, które się zajmują takimi badaniami, no jest rzeczywiście wiedza na ten temat dość rozległa i jest mnóstwo książek na ten temat, które dostarczają wiedzy, tak? No, już nie mówię o takich rozmowach z innymi rodzicami, żeby się jakoś tam czegoś dowiedzieć.
Na przykład...
Przepraszam, jeszcze tylko jedno zdanie powiem. Kiedyś na przykład w procesie wychowawczym było absolutnie naturalne i właściwie absolutnie powszechne to, że dziecko było bite. Dziecko dostawało klapsa za jakieś tam przewinienia, albo na przykład stało w kącie, albo jeszcze inne tego typu historie. Dziś wiemy, że jest to zwykła przemoc wobec dziecka i że to ma bardzo złe później skutki na całe życie, tak?
A mało tego, w wielu domach w sytuacji, kiedy dziecko coś przeskrobało, odbywała się taka, no nazwijmy to, egzekucja. Czyli to już była taka sytuacja, że no to teraz idź do pokoju, teraz tak, zdejmij spodnie i teraz będzie ileś tam na przykład pasów. No dzisiaj my wiemy, że to jest zachowanie przemocowe, natomiast kiedyś rodzice uważali, że to jest konieczne, bo jak dziecko jest niebite, jak dziecko nie ma tej takiej właśnie fizycznej dyscypliny, to z całą pewnością wyrośnie na łobuza, zejdzie na złą drogę i no to były też takie przekonania. Natomiast myślę sobie o tym, że nawet jeżeli tak było i nawet jeżeli rodzice no, w ten sposób wychowywali swoje dzieci i dzisiaj, kiedy, tak jak powiedziałaś Bogdanie, jest już ta literatura, jest już ta możliwość dowiedzenia się, jest ta dyskusja w przestrzeni publicznej.
Jest internet przecież, tak?
To warto, żeby ten rodzic no, zmierzył się z tym i zobaczył sobie, że to jednak nie było dobre i żeby potrafił do dziecka nawiązać, powiedzieć, słuchaj, wiesz co, ja po prostu robiłem w taki sposób, bo, no, bo tak też mnie wychowywano, bo wydawało mi się, że to jest właściwe, że to jest dobre. Natomiast no, w gruncie rzeczy to ja cię za to przepraszam, no bo to nie było dobre.
Trudniejszą rzeczą, którą mamy do zrobienia w takiej sytuacji, jest to przeproszenie. Mm-hmm.
No właśnie. I teraz tak, to, że dziecko właściwie i co ma zrobić rodzic, żeby uchronić się od tych błędów rodzicielskich? Tak jak już mówiliśmy, od wszystkich błędów nie da się uchronić, ale tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby rodzic był z dzieckiem, żeby rodzic był dostępny, żeby rodzic był przy dziecku. I oczywiście trochę raz lepiej, raz gorzej. Dzisiaj na przykład bardzo wielu rodziców zamiast być przy dziecku jest w mediach społecznościowych, jest na przykład w telefonie. Bardzo podoba mi się ta kampania społeczna, która w tej chwili jest blisko telefonu, daleko od dziecka, pokazująca wyraźnie, że zresztą to, co widzimy tak naprawdę na ulicach, w komunikacji miejskiej, że dziecko jest sobie w wózeczku, a rodzic siedzi w telefonie. Jeżeli jest w telefonie, to nie patrzy na dziecko. Jeżeli jest w telefonie czy w komputerze, to nie rozmawia z tym dzieckiem. Rodzic, który też daje dziecku telefon, żeby to dziecko zajęło się i żeby nie zawracało mu głowy. A to bycie przy dziecku, to bycie z dzieckiem, te rozmowy z dzieckiem, to, że no, dziecko ma poczucie, że rozwijając tą swoją autonomię cały czas jednak ten rodzic jest w pobliżu, daje mu poczucie bezpieczeństwa. I ten rodzic, który jest, też rodzic taki, który się nie narzuca zbyt, szczególnie dorastającemu dziecku, to taki rodzic, który daje mu poczucie, że może eksplorować świat, ale że jakby co to ten rodzic jest. Ten rodzic stoi, ten rodzic w razie czego pomoże, w każdej
jest
chwili
gotów,
można.
W każdej
tak,
chwili.
Tak, że można po prostu zwrócić się do niego. I jeszcze chcę powiedzieć tutaj, że jak możemy się uchronić od błędów rodzicielskich, bardzo ważne jest to, jaka jest jakość tego naszego małżeństwa. To znaczy, czy mamy spójny pomysł na wychowanie dziecka, czy w domu jest harmonia, czy w domu jest spokój, czy mamy oparcie w sobie wzajemnie. Trudno jest być rodzicem samodzielnym. Łatwiej zdecydowanie, kiedy to jest taka relacja dobra, partnerska, kiedy jest to związek. Głównie dlatego, że jest taka duża pokusa i jak pracujemy z młodymi osobami, to bardzo często dowiadujemy się, że wychowujące dzieci samotne, na przykład matki, bardzo często ustawiają dziecko w roli swojego partnera. I to jest bardzo, bardzo duży problem, dlatego że no, to dziecko staje się tak naprawdę zbyt szybko dorosłym. Ono bierze odpowiedzialność za uczucia matki, ono bierze odpowiedzialność za jej emocje, no, to jest za dużo na jego po prostu, na jego rozwój, na jego wiek. To jest coś, co jest bardzo, bardzo, bardzo szkodliwe. I co ciekawe, to się nie kończy, kiedy dziecko jest tylko małym dzieckiem. Kiedy dziecko staje się dorosłe, dalej jest odpowiedzialne za swoją matkę. Dalej ma problem z takim wejściem w dorosłość, i w nawiązaniu relacji z dorosłej, relacji małżeńskiej.
Ja bym chciał krótko nawiązać do tego, co wcześniej mówiłaś, bo ta relacja z rodzicami, znaczy ta relacja między rodzicami jest o tyle istotna, że dziecko, patrząc na rodziców, słuchając sposobu funkcjonowania, rozmawiania czy kontaktów z ludźmi z zewnątrz również, uczy się tego, w jaki sposób się komunikujemy, w jaki sposób rozmawiamy, w jaki sposób traktujemy innych, tak? W jaki sposób nawiązujemy relacje. To jest bardzo istotne, żeby tego nie przegapić, bo czasami wydaje nam się, że to dziecko po prostu wyhodujemy sobie tak jak kwiatek na parapecie i no, potem go wyniesiemy z domu i już. No tak nie jest.
To bardzo ważne, co mówicie, na co zwracacie uwagę, dlatego już teraz możemy chyba zaprosić naszych słuchaczy na spotkanie kolejne nasze, które odbędzie się wyjątkowo w poniedziałek, bo zazwyczaj spotykamy się w tym gronie w czwartki, ale wyjątkowo w tym miesiącu cykl na budowie relacji będzie w poniedziałek 18 marca i wtedy chciałbym, żebyśmy porozmawiali o takim męskim challenge'u, o takim wyzwaniu, które warto, żeby mężczyźni podjęli. Mężczyźni często skarżą się na brak szacunku, ale czy okazują go swoim żonom? A więc taki męski challenge, czyli czułość i szacunek, szczególnie w obliczu dzieci, o tym będziemy rozmawiać 18 marca w cyklu na budowie relacji, w tymże co dzisiaj gronie, a są z nami, przypominam, Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, bo dzisiaj w cyklu, bo tak nas wychowano, rozmawiamy o tym, jak poradzić sobie z poczuciem krzywdy u dorastających i dorosłych dzieci. Wracamy do Państwa za chwilkę. Przypominam o Facebooku, profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Jak zawsze tam, także i dzisiaj od ponad 11 lat możecie Państwo swoimi wpisami współtworzyć ten program, do czego zapraszamy. Tego wieczora w Nocnych Światłach rozmawiamy o tym, jak poradzić sobie z poczuciem krzywdy u dorastających i dorosłych dzieci, to w ramach cyklu Bo tak nas wychowano, którego współtwórcami są obecni dzisiaj eksperci Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Zaniedbywanie dzieci, jak wiemy doskonale, to jest jedna z pewnych form zachowania wobec dziecka, może lepiej powiedzieć braku pewnych zachowań wobec dziecka, która no, bez najmniejszego oporu, powiem, jest formą jego krzywdzenia, polegającą na jakimś albo to incydentalnym, czy jakimś chronicznym po prostu braku zaspokajania jego potrzeb, czy nawet no, nierespektowaniu jego takich zasadniczych praw, które ma każdy człowiek, bez względu na to, czy jest dzieckiem, czy dorosłym. Krótko mówiąc, zaniedbywanie dziecka to jest coś takiego, co no, nie może nie powodować zaburzeń jego zdrowia czy rozwoju. No, generuje bardzo poważne problemy, które mają często odniesienie, mają często konsekwencje w dorosłym życiu. Mówiliśmy o tym wielokrotnie w Nocnych Światłach. I to jest również coś takiego, co może naprawdę u dziecka dorosłego, które nabywa już pewnego stopnia świadomości i takiego krytycznego spojrzenia na sytuację rodzinną, z rodziny, z której wyszło, że może naprawdę budzić poważny bunt, bardzo trudne emocje i chęć, no czasami odwetu nawet na rodzicach pewnego. No bez względu, no nie mówię tutaj oczywiście o jakichś takich drastycznych sytuacjach, ale na przykład to odwrócenie się od rodziców albo jakieś takie bardzo, bardzo nieprzyjemne i powiedziałbym gwałtowne próby rozliczania ich trudności rodzicielskich czy zaniedbań właśnie. No więc tutaj dotykamy naprawdę poważnej sfery. Zdaję sobie sprawę z tego, że być może wiele osób w tej chwili, kiedy jakoś zerka słuchając tych słów, w swoją historię dzieciństwa, może powiedzieć, no tak, tutaj dotknęło mnie takie czy inne zaniedbanie i naprawdę czuję duży ból. Ja sam przeżyłem takie chwile, kiedy zastanawiałem się głębiej nad tym i miałem bardzo dużo trudnych emocji. Muszę powiedzieć, że kiedy jakieś światło padło mi, takie bardziej wyraźne na różne doświadczenia moje, to trudno mi było okiełznać emocje i naprawdę potrzebowałem jakoś skanalizować je w taki zdrowy sposób. Na szczęście udało mi się to wszystko przepracować i nie miałem zamiaru rozliczać moich rodziców z tego, co można zrobić czasami pod wpływem emocji bardzo silnych. Nie, no bo jedynym kierunkiem to jest przebaczenie, ale przede wszystkim rozmowa z rodzicami. No, być może trudno liczyć na to, że oni nas przeproszą, bo jednak cały czas rodzice mają takie poczucie jednak zwierzchności nad dzieckiem, nawet dorosłym, i próba jakiegoś autonomizowania swojego stanowiska bywa trudna do przyjęcia przez rodziców. I to, co mówiliście o tym, że można przepraszać, no to jest jedna sprawa, ale być może nie wszyscy rodzice są zdolni do przepraszania. Natomiast dziecko może przebaczyć, bo pytanie, czy widzi w całym tym dzieciństwie en masse, czy młodości, nie tylko błędy czy zaniedbania rodziców, ale także miłość, jaką wkładali w ich wykonanie, bo oczywiście można rodziców zredukować tylko i wyłącznie do tych, którzy popełniają błędy i zaniedbania czynią, ale warto także patrzeć na to wszystko, co dla nas zrobili, ile miłości i pracy i poświęcenia i wytrwałości włożyli w nasze wychowanie.
Tak, Paweł, i myślę sobie, wiesz co, że to jest też tak, że my chcemy, żeby nam okazywano miłość w określony sposób i jakoś ją nazywamy, natomiast ludzie są zdolni do okazywania miłości czasami w sposób taki dla nas nieoczywisty, czyli na przykład ugotowanie zupy, albo na przykład pomoc w naprawie samochodu. Są rodzice, są ludzie, którzy nie zostali nauczeni okazywania emocji, mówienia kocham cię, albo na przykład nie potrafią słuchać. Nie potrafią słuchać, są nastawieni na to, żeby głównie mówić, głównie opowiadać tylko o sobie. I jakby często widzimy taką sytuację, kiedy ludzie spotykają się i właściwie nie czuć, że tam jest jakiś dialog, że tam jest jakiś przepływ, że tam jest jakieś zainteresowanie drugą osobą, tylko tak naprawdę to są dwie opowieści. I często tak jest po prostu, że dziecko ma poczucie, że nikt go nie słucha w gruncie rzeczy, że są tylko jakieś komunikaty, które są wygłaszane. Natomiast jeżeli coś powie, to albo ktoś mu udziela natychmiast rady, albo bagatelizuje to, co on ma do powiedzenia. I ważne jest to, żeby uświadomić sobie, że to też jest forma zaniedbywania.
No tak, ale trzeba sobie powiedzieć uczciwie, że są takie sytuacje rodzinne, które jakby uniemożliwiają ten kontakt w taki sposób, bo to są takie sytuacje, kiedy, nie wiem, w rodzinie jest alkoholik na przykład, albo jakaś ktoś chory bardzo, albo jakaś, nie wiem, na przykład rodzinna firma, która zajmuje po prostu nie wiadomo ile czasu i wszyscy są jakoś zaangażowani w to, i że wtedy rzeczywiście nie ma przestrzeni na to zainteresowanie dzieckiem, na to bycie z dzieckiem, na takie słuchanie tego, co dziecko ma do powiedzenia. Kłopot zaczyna się wtedy, kiedy dziecko wchodzi w dorosłe życie i dalej tak samo się dzieje, to znaczy ci rodzice dalej w ten sam sposób funkcjonują i to, co powiedziałaś, że oczekujemy od rodziców takiego czy innego zachowania, no problem polega na tym, że mamy pretensje do rodziców, że oni chcą, żebyśmy byli jacyś, tacy, a nie inni, ale jednocześnie my sami chcemy, żeby oni też byli jacyś, że ludzie, o których mówisz przed chwilą, którzy nie potrafią słuchać, nie potrafią się skupić na tym, co mam, odczytać jakichś emocji na przykład, czy rozmawiać o emocjach, no nie będą w ten sposób funkcjonować. No, oczywiście jest teoretycznie możliwe, że, nie wiem, przerobią to gdzieś tam na jakichś warsztatach czy w jakiejś terapii, i oczywiście to jest możliwe teoretycznie, ale generalnie no, ludzie się już wtedy nie zmieniają, tak? I to jest problem w tym, że my musimy zaakceptować to, co jest. I teraz to jest, na tym polega ta dorosła relacja dorosłych ludzi z dorosłymi rodzicami, chociaż może niekoniecznie dojrzałymi, ale powiedzmy, że dorosłymi. Na tym polega ta relacja, że to jest relacja, to jest właściwie taka pora na decyzję, tak? Że no, ten rodzic jest jakiś tam, no tak jak mówisz, nie słucha, nie zajmuje się, nie interesuje go to, czy ja coś mam, jakieś sukcesy, czy mam porażki. Nie obchodzi go to, bo ma ważniejsze sprawy na głowie. I teraz w tym kontekście my musimy podjąć decyzję jako dorośli ludzie, którzy już wyfrunęli, mają swoje rodziny, czy my tak naprawdę chcemy tej relacji, czy nie. Bo to jeśli to jest taka trudna i obciążająca relacja, to my może, czy my naprawdę chcemy z tego zrezygnować. Czy my mamy być blisko z tymi rodzicami na takich warunkach, jakie uda się zrobić, czyli oni wiemy o tym, że i my jesteśmy tacy i w związku z tym ta relacja wygląda tak, czy wolimy jakoś tam nabrać dystansu do tych ludzi.
Natomiast oczywiście w całej tej układance rodzinnej jednak no, czujemy to zobowiązanie, że jesteśmy dziećmi rodziców, którzy nawet jeżeli w jakiś sposób nieudany wychowywali nas, to jednak no, mamy jakieś zobowiązania wobec tych rodziców, prawda?
Natomiast no, właśnie chodzi o to, że nie do końca tak. Znaczy, ja uważam, że mamy oczywiście, no wiadomo, że to są rodzice, tylko kiedy jesteśmy dorośli i oni są dorośli, to mamy prawo wyboru w pewnym sensie. Znaczy, jakby wiadomo, że kiedy coś się z tymi rodzicami, nie daj Boże, stanie jakaś choroba czy cokolwiek, no to my jesteśmy, bo jesteśmy od tego. Ale mówię o takiej relacji, wiesz, takiej przyjacielskiej, nie wiem jak to nazwać. No.
Na pewno nie mamy obowiązku pozwalać dać się krzywdzić.
No właśnie.
Z całą pewnością.
O to mi chodzi.
I teraz, jeżeli mówimy o tym zaniedbywaniu dzieci, to chciałabym powiedzieć o tym, że zaniedbywanie na ogół kojarzy się z biciem, z biedą, z niedożywieniem. Natomiast dzisiaj, współcześnie, najwięcej widzę takiego zaniedbywania dzieci, szczególnie w miastach. Ja mówię w tym momencie z perspektywy na przykład Warszawy, że to częściej jest zaniedbywanie dzieci związane z tym, że rodzice robią karierę bardzo intensywną, zawodową. Cały czas gdzieś pomnażają na przykład majątek, prowadzą na przykład bujne życie towarzyskie, albo też spotkałam się z tym, że rodzice, bo tu mówiliśmy o tej jakości związku, że to jest bardzo ważne, żeby rodzice byli ze sobą razem, żeby mieli spójne jakieś pomysły na wychowanie dzieci. Natomiast zdarzyło mi się, że w mojej pracy pedagogicznej miałam takie przypadki, że rodzice byli tak blisko siebie, że dziecko było jak piąte koło u wozu, że było im niespecjalnie potrzebne i nawet zawadzało, że tak powiem, trochę, bo oni po prostu mieli świetny pomysł na własne życie i to też niestety jest czasami powód, że dziecko jest po prostu zaniedbywane, a jeżeli tutaj o tym mówię, to nie jest to w tej kwestii, że było dziecko głodne albo nieubrane, natomiast rzeczywiście było zaniedbywane emocjonalnie i tutaj to myślę, że jest bardzo, bardzo duży problem.
Ale ty chciałbym, przepraszam, jednym zdaniem tylko do tego, co powiedziałeś, nawiązać, bo jak mówisz o tym, to mi się przypomniała taka para, która kiedyś trafiła do nas, która wyjechała na rok do Ameryki Południowej. Dziecko zostało z dziadkami. No bo oni takie mieli marzenie. No przyznam, że było to dla mnie szokujące. Mhm.
Tak, ale to się też wiąże tak naprawdę z tym, że nie wszyscy rodzice jeszcze wiedzą to, że najmłodsze te lata życia są bardzo istotne dla dziecka.
No to wcześniej
dla jego rozwoju
o tym,
emocjonalnego.
Że dorośli ludzie nie zawsze znaczy dojrzali. Tak?
Tak. Ale wiesz, Bogdanie, ale tej wiedzy kiedyś nie było. Kiedyś
no
myślało
prawda,
się o tym, że
ja mówię o dzisiejszych rodzicach.
Tak. My dzisiaj, znaczy kiedyś nie wiedzieliśmy o tym, że jest pamięć emocjonalna, przeżyć, które są przeżyciami prenatalnymi, przeżyć, które są tuż po urodzeniu dziecka. Kiedyś uważano, że po prostu kiedy dziecko jeszcze, jak dziecko nie pamięta, to znaczy, że tego nie było. Natomiast okazuje się, że na przykład ciało migdałowate rozwija się do trzeciego roku życia, taka część mózgu, która jest odpowiada za emocje i to, co przeżyjemy do trzeciego roku życia, jest już później zamknięte. Później nasze często reakcje, na przykład reakcje lękowe, mogą wynikać z tego, cośmy przeżyli wówczas, albo na przykład wyuczona bezradność, kiedy dziecko nie dostaje pomocy, kiedy jej potrzebuje. Dzisiaj ta wiedza jest dostępna, natomiast pytanie jest, czy my po tą wiedzę sięgamy, czy my szukamy tej wiedzy, czy tylko tak naprawdę przenosimy te takie doświadczenia wychowawcze z pokolenia na pokolenie, tak jakby świat się nie zmieniał. No bo ta wiedza, prawda, w rozwoju mózgu, neurologii, wychowania, ona cały czas się zmienia. I tutaj wracając do rodziców w tej chwili dorosłych dzieci, no to pytanie brzmi, czy oni są w stanie, czy my, no powiedzmy, my też już jesteśmy rodzicami dorosłych dzieci, czy nasze pokolenie jest w I właśnie z tym, że ja wracając do wcześniejszego tematu, że popełnili tu i tu błędy i jesteśmy w stanie z tym żyć. Jesteśmy w stanie sobie to zobaczyć i czy jesteśmy w stanie uznać, wybaczyć też to sobie samemu i uznać, że po prostu no na tamten czas nasza wiedza była taka i nie możemy tego cofnąć, nie możemy tego naprawić w żaden sposób, dlatego że to się stało po prostu, tak jak wiele rzeczy w naszym życiu. Czyli to też jest taka praca nad sobą i taką świadomością, że z jednej strony trzeba to uznać, a z drugiej strony nie można się tym zadręczać, bo to jest bardzo też ważne, żeby jednak mieć taką świadomość. No właśnie, i teraz też chcę powiedzieć, że bardzo często rodzice również wychowują dzieci i to też jest takie duże zaniedbanie i taki problem, że tak naprawdę mamy duży nawyk krytykowania. Krytykujemy nasze dzieci, krytykujemy je, kiedy są małymi dziećmi, ale kiedy one dorastają, również mamy problem z zaakceptowaniem wyborów dzieci. I chcę powiedzieć, że to też jest problem, bo potem taka relacja jest relacją, kiedy dzieci stosują takie strategie unikowe, bo kto by chciał tak naprawdę spotykać się z rodzicem, któremu się wszystko nie podoba, który po prostu kontestuje nasze wybory, który po prostu mówi, że jesteśmy niezbyt mądrzy, że on zrobiłby inaczej, że tylko to jest możliwe po prostu, co on ma po prostu do zaproponowania. I tutaj, Paweł, mówiłeś o tym poczuciu zwierzchności rodzica. Bo to jest ten moment tak naprawdę, kiedy on jest bardzo trudny, bo właściwie trudny do wyczucia, bo kiedy właściwie nasze dziecko staje się dorosłe? To jest taki płynny proces. Kiedy wyprowadza się z domu, to staje się dorosłe, czy kiedy skończy 18 lat, to staje się dorosłe, czy kiedy zaczyna zarabiać pierwsze pieniądze, to staje się dorosłe, albo czy kiedy wchodzi w związek małżeński. Naprawdę bardzo trudno jest stwierdzić, kiedy to się dzieje. No i teraz jednak rodzic musi zdać sobie sprawę z tego, że musi z tej zwierzchności pomału rezygnować, że musi dojść do takiego momentu, kiedy to jest relacja dorosły-dorosły, bo inaczej to ta relacja się nie uda.
A jeszcze trzeba sobie do tego dodać jedną rzecz, jakby stopień trudności pojawia się wtedy kolejny, kiedy tych dzieci jest więcej niż jedno, dwoje, troje, czy tam czworo, pięcioro, jest ich więcej, bo trzeba sobie powiedzieć, że z każdym z tych dzieci ta relacja będzie inna. I jakby inny sposób wchodzenia w dorosłość, inny sposób w tym rezygnowaniu z tej zwierzchności, tak? W inny sposób to się będzie odbywać. I to warto pamiętać, że to nie jest tak, że to jest jakaś powtarzalna historia i zawsze jest tak samo. No nie, w każdym przypadku będzie to inaczej.
W Nocnych Światłach dzisiaj w ramach cyklu, bo tak nas wychowano, dyskutujemy o tym, jak poradzić sobie z poczuciem krzywdy u dorastających i dorosłych dzieci. Naszymi ekspertami są pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, Beata i Bogdan Janowscy, współtwórcy tego cyklu. Przypominam też o Facebooku, gdzie na profilu Radia Plus pod pierwszym postem od góry znajduje się forum wymiany myśli dla świetlików. Tam Państwa zapraszamy do wyrażania swoich opinii, komentarzy, zadawania pytań. Wracamy za moment po piosence. W Nocnych Światłach dzisiaj cykl Bo tak nas wychowano, a w nim podjęliśmy zagadnienie, jak poradzić sobie z poczuciem krzywdy u dorastających i dorosłych dzieci. Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, to nasi dzisiejsi eksperci, goście Nocnych Świateł. Poczucie krzywdy to taka nasza wewnętrzna reakcja na współwystępowanie takich powiązanych ze sobą zjawisk. Pierwsze to jest doznane cierpienie, czyli konkretny jakiś fakt. No, może być bardzo, bardzo unikalny. Ktoś, dla kogoś innego może to być coś zupełnie błahego, ale dla nas konkretnie jest to jakieś doznane cierpienie, które nas dotyka, które nas rani. Druga rzecz, bardzo istotna, to jest przeżywana bezsilność i to jest chyba w tym wszystkim najważniejsze, ten trzeci element, zburzenie takiego naszego wewnętrznego obrazu siebie i świata. Jeżeli mówimy o poczuciu krzywdy, które wynosimy z domu rodzinnego, to ono stoi w bardzo takiej, powiedziałbym, mocnej opozycji do wszelkich norm, które z tej rodziny wynosimy, bo wiadomo, że rodzina opiera się na jakichś normach, na jakichś wartościach, którymi też nasiąkamy. Jeżeli dziecko, czasami nawet dorosłe, jest w jakimś konflikcie bardzo poważnym, wewnętrznym, między tymi wartościami i poczuciem krzywdy, no to mamy naprawdę znakomitą recepcję. Oczywiście proszę to potraktować jako ubrane w duży cudzysłów, znakomite słowo, na głęboką frustrację życiową.
Tak, to prawda. Wiesz, Paweł, w ogóle to jest bardzo trudny temat, dlatego że kiedyś rodziny, powiedzmy te 200 lat temu czy 100 lat temu, żyły według jakiegoś rytuału. Nikomu nie przychodziło do głowy, że bicie dzieci jest jakąś krzywdą. Dzieci przyjmowały to w sposób naturalny. Ja nie mówię, że to było absolutnie dobre. Natomiast nie było takiego rozdźwięku między pokoleniami. Dzisiaj, kiedy mamy pokolenie babci, pokolenie rodziców i pokolenie młodych dorosłych i jeszcze pokolenie dzieci, można powiedzieć takie cztery pokolenia, które funkcjonują, każde z nich wychowuje się w zupełnie innych warunkach, bo ta rzeczywistość nasza zmienia się tak szybko, że my często nie nadążamy za nią, można by powiedzieć. Tu jest taki apel do wszystkich dorosłych, żeby próbowali nadążać. Natomiast tutaj rodzi się taki problem, że często rodzice mówią, ja znosiłam różne niewygody, czy znosiłem, nikt mnie nie słuchał, nie mogłem sobie, czy nie mogłam narzekać, były pewne normy, które musiałem ich przestrzegać i przełknąć po prostu i nie odezwać się, bo nie wolno mi było. I nie wolno mi było wyrażać poczucia krzywdy i mówić, że mi się coś nie podoba. A ci młodzi teraz, to im się w głowie poprzewracało, oni teraz by chcieli mówić o poczuciu krzywdy, oni teraz nagle dowiadują się, że można mieć poczucie krzywdy i epatują tym poczuciem krzywdy. I rzeczywiście tak jest, że kiedy człowiek nie zajmuje się tym, kiedy nie dopuszcza tego, bo ma poczucie, że nie wolno mu mieć poczucia krzywdy, to nawet jeżeli on poczuje to poczucie krzywdy, to on je zamiecie pod dywan i on o tym nie mówi. Dopiero kiedy zaczyna się tym zajmować, na przykład pójdzie na terapię, to niestety albo stety, to poczucie krzywdy natychmiast mu wybije po prostu, bo ono jest. Bo ono jest gdzieś bardzo głęboko. Jeżeli ono jest, to po prostu ono musi gdzieś, ta erupcja musi gdzieś nastąpić w jakiejś sytuacji. No i tutaj jest kolejne tak naprawdę niebezpieczeństwo, dlatego że mając poczucie krzywdy, wskutek właśnie tej edukacji czy terapii, tej świadomości, na fali tego poczucia krzywdy i na fali tego, że no jeżeli w życiu żeśmy w tej swoim dzieciństwie, w naszym poczuciu nie dostali tego, co w naszym przekonaniu się dziecku należy, to zdarza się, że no jednak wpadamy w taką pułapkę takiego permanentnego poczucia winy, takiego poczucia, że teraz ja będę tym rodzicem doskonałym, że ja teraz nie popełnię tamtych błędów, ale z kolei zaczynamy tak naprawdę dawać nadmiarowo. Czyli tak naprawdę gdzieś w pewnym momencie... Tak, popełniamy inne błędy. Zaczynamy po prostu dawać tak nadmiarowo, że przestajemy, że zapominamy o własnym życiu. Że w pewnym momencie mamy takie poczucie, że jeżeli ja teraz na przykład oddam moje dziecko czy do żłobka na przykład, czy na przykład podrzucę je swoim rodzicom, no to ono będzie już zaniedbane, tak? Jeżeli ja się spotkam na przykład z koleżankami, albo jeżeli pójdę na studia podyplomowe, no to zaniedbam moje dziecko, nie mogę tego zrobić, prawda? Czyli gdzieś bywa, że po prostu to takie zwykle jest, jeżeli mamy do czynienia z jakąś przesadą, to ta wajcha potem wychyla się zupełnie w drugą stronę. No i to jest też bardzo duża pułapka, dlatego że to też taka pułapka takiego nurtu w tej chwili ekologizmu, bo ekologia jest bardzo dobra. Natomiast jeżeli na przykład koniecznie to muszą być pieluchy tylko tetrowe i nie mogą być nigdy jednorazowe, jeżeli to musi być zawsze jedzenie, które jest ugotowane i nie może być jakiś słoiczek, prawda? No to gdzieś... Jeżeli oczywiście mamy na to siłę, czas i przestrzeń, to nie ma w tym nic złego, ale jeżeli wchodzimy w takie poświęcenie się, w takie umartwienie się przesadne, to jest to duża pułapka, dlatego że bardzo często później dziecko słyszy, że ja się dla ciebie poświęciłam i teraz ty masz mi to spłacić. Teraz ty masz mi być wdzięczny. I teraz... No to okazywanie tej wdzięczności do końca życia, to podkreślanie przez tą matkę, że ja poświęciłam na przykład dla ciebie moją karierę zawodową, że ja poświęciłam dla ciebie moje w ogóle całe młode życie, bo ja teraz dałam ci wszystko, co najlepsze. I teraz proszę bardzo, teraz mnie obsługiwać i dla mnie być miłym i robić to, co ja sobie życzę, bo ja tutaj tyle poświęciłam. Więc tak naprawdę najważniejsze jest to, że ten rodzic to powinien być prawdziwy. I nie chodzi o to tak naprawdę, żeby ten rodzic nie okazywał nigdy złości ani smutku, żeby nie był nigdy, żeby ma prawo też ten rodzic do zmęczenia. Jeżeli mówimy o złości i o smutku, to ważne jest to, żeby ten rodzic zachowywał się jak dorosły, żeby po prostu wiedział, że nie wolno mu się w określony sposób zachowywać pod wpływem emocji. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jeżeli my ukrywamy nasze emocje, bo czasami jest tak, że rodzice uważają, że jak dziecko zobaczy, że są smutne albo że coś im się nie podoba, że są zdenerwowani, to świat się zawali. To chcę powiedzieć, że dzieci i tak widzą, że przeżywamy te emocje, a jednocześnie dostają przekaz, że emocje nie są ważne, że jego emocje, tego rodzica nie są ważne, że ten rodzic jest teflonowy, że ten rodzic tak naprawdę traci takie własności ludzkie dla tego dziecka. Że on jest to właściwie tylko po to żyje, żeby opiekować się dzieckiem, że on w ogóle przestaje być rodzicem. No i tutaj mamy później taką sytuację, że my chcemy, żeby to dziecko zrozumiało nas. Mamy też z tym do czynienia, że wielu młodych ludzi nie bierze pod uwagę tego, że ten rodzic też jest człowiekiem, że ten rodzic ma jakąś wyporność.
Ale chciałbym zatrzymać się na... Bo wcześniej powiedziałeś takie zdanie i potem przeskoczyłaś na następne, a wydaje mi się, że to jest dość istotne. Mówiłaś o tym, że rodzice, którzy byli wychowywani w takim rygorze, gdzie dużo było krytyki, i w ten sposób byli wychowywani. Potem dochodzą dorosłe życie, mają własne dzieci i unikają tej krytyki wobec dzieci jak diabeł święconej wody i zasypują to dziecko pochwałami bez względu na to, co się dzieje. To jest takie ze skrajności skrajność popadanie. I trzeba sobie uświadomić, że no, można tak oczywiście funkcjonować, tylko kiedyś za parę lat, to dziecko wyjdzie z domu i trafi do świata, w którym spotka się z krytyką, z oceną, z krytyką, że gdzieś i wtedy może sobie nie poradzić. Wtedy po prostu ta jego konstrukcja psychiczna będzie tak słaba, że się rozsypie. Dlatego no, trzeba znaleźć ten złoty środek i owszem, chwalić dziecko za różne rzeczy, ale konkretnie za jakieś rzeczy, ale również stawiać dziecku granice. To jednak tutaj w tym wypadku no, nie mówimy o krytykowaniu dziecka, tak? Możemy ewentualnie skrytykować coś, co zrobiło, ale nie samo dziecko. Tylko mówimy o stawianiu granic, że to jest dozwolone, a to nie jest dozwolone. I to jest bardzo istotne w tym wszystkim.
Chcę też powiedzieć, że kiedy nie traktujemy dziecka jak osobę dorosłą, to bardzo często spotykamy się z taką sytuacją, to wychodzi często w mediacji, kiedy rodzice, kiedy dorośli, kiedy małżonkowie sprzeczają się o swoich teściów. Bo to też jest bardzo trudny temat przyjęcia do rodziny nowego członka rodziny, czyli męża, żony naszego dziecka. Często zgłaszają się pary z takim problemem, że kiedy rodzice nie pozwalają swoim dzieciom na bycie dorosłym, kiedy nie traktują ich jak dorosłych, kiedy nie traktują dzieci jak równych sobie, to utrwalają się takie schematy, że kiedy dziecko przyjeżdża ze swoim mężem, ze swoją żoną do domu rodzinnego, to nagle, przekroczywszy próg, staje się znowu dzieckiem. Tak. Czyli w domu była to dorosła kobieta, podejmująca dorosłe decyzje i nagle przekracza próg domu rodziców i staje się małą dziewczynką.
Co więcej, no muszę powiedzieć, że widziałem takie sytuacje na własne oczy, również takie, jakie opisujecie, ale czasami nie trzeba przekraczać progu domu rodzicielskiego. Wystarczy, że mamusia zadzwoni.
Tak jest.
Wystarczy, że mamusia zadzwoni i już po drugiej stronie słuchawki jest albo mały Zdzisio, albo mała Marysia, która się tłumaczy z tego, że żyje.
Tak jest.
Tak, ale wiesz co, Paweł, ja tu akurat taki przykład podam, bo to kiedyś mnie bardzo mocno uderzyło. Mianowicie taka para się z nami spotykała, gdzie młodzi ludzie wymyślili, no, bardzo ciężko pracowali i tak się złożyło, że oboje mieli dłuższy weekend wolny, postanowili wyjechać na kilka dni, no tak gdzieś tam do jakiegoś ośrodka i zaplanowali wszystko, opłacili. Jadą. W piątek jadą na piątek, sobotę, niedzielę i w czwartek wieczorem dzwoni mama tego pana i mówi, że właśnie mają jej jutro przywieźć meble i ona by chciała, żeby on przyjechał do niej, tam 150 kilometrów, czy 120, już nie pamiętam, w każdym razie, żeby on przyjechał do niej i te meble jej złożył. On mówi, słuchaj, to ty weź ekipę, która przywiezie ci te meble i niech oni to złożą, ja zapłacę za to. Nie, bo ona chce, żeby to on przyjechał, bo on otóż, ona ma do niego zaufanie. No i proszę sobie wyobrazić, że on pojechał. Na piątek i na sobotę. Żona pojechała tam, gdzie miała pojechać sama. No, jak wróciła stamtąd, złożyła pozew o rozwód. Po prostu... Ups. No i oczywiście rozeszli się, tak?
Smutny finał niestety, w zależności od mamusi. Dzisiaj w Nocnych Światłach rozmawiamy w ramach cyklu Bo tak nas wychowano, o tym, jak poradzić sobie z poczuciem krzywdy u dorastających i dorosłych dzieci. Są z nami eksperci Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Na Facebooku miejsce na Państwa komentarze. Zapraszamy na forum Wymiany Myśli dla Świetlików pod pierwszy post od góry na profilu Radia Plus. A ponieważ półmetek zbliża się, północ za pół minuty, to teraz krótka przerwa i wracamy do Państwa po piosence. 4 minuty temu rozpoczął się piątek, 8 marca, Dzień Kobiet. Beato, ukłony niskie.
I wszystkim paniom, które nas słuchają.
Tak jest, oczywiście, no ale przed oczami mam tutaj
Beatę.
Tak jest, dokładnie. Dzień Kobiet. A Nocne Światła trwają od ponad godziny i jeszcze druga część programu, druga godzina przed nami tego wieczora. Rozmawiamy w ramach cyklu, bo tak nas wychowano, o tym, jak poradzić sobie z poczuciem krzywdy u dorastających i dorosłych dzieci. Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, są z nami tego wieczora, nasi eksperci. Zaglądam na Facebook, bo tam zapraszamy Państwa, jak zawsze, na forum wymiany myśli dla świetlików, by podzielić się swoimi komentarzami, myślami, i napisała do nas między innymi Magdalena. My, dzieci, psychoterapia. Rodzice z pokolenia 1940-50 nie przyjmują do wiadomości takich rzeczy. Dzieci mają być wdzięczne za wszystko, całować po rękach i każda próba rozmowy o uczuciach to przesadzasz, wymyślasz, jesteś niewdzięczny, nie masz serca i moje ulubione, jak umrzemy, to dopiero zobaczysz. Nie wiem, jak to może być ulubione. Pani Magdaleno, to jest straszne. Znam osoby, które do dzisiaj, już będąc moimi rówieśnikami, tak po 50, mówią, to jest najgorsze wspomnienie z mojego dzieciństwa. Najgorszy koszmar, najgorsza trauma, z której nie mogę się otrząsnąć do tej pory. To znaczy, zawsze, kiedy to sobie przypomnę, to robi mi się zimno. Mimo, że już przepracowałem to, już jakoś się poukładałem z tym, ale uczucie, jakie wtedy mi towarzyszyło, kiedy matka mówiła na przykład takie słowa w jakichś emocjach, to jest coś takiego, co budzi się we mnie. Lęk, strach, panika, trudne do opanowania i trudne do określenia emocje.
To prawda. Jeszcze można powiedzieć, wpędzisz mnie do grobu. No i potem, co można sobie zrobić takie dziecko, jak ta matka naprawdę umrze, bo wszyscy jesteśmy śmiertelni, prawda? Przez ciebie rozchoruje się, albo przez ciebie jestem chora, nie? Nie, to są straszne, straszne, tak jak powiedziałeś, Pawle, jak napisała pani Magda słowa. Dzisiaj chciałabym o tym powiedzieć, bo dzisiaj zapytałam jednej młodej kobiety, co by się stało w jej życiu, co by się zmieniło właśnie, gdyby mogła powiedzieć swojej matce, co, czy swoim rodzicom, co było dla niej trudne w dzieciństwie. No i ona zapytała mnie, no i co, ale wtedy oni by to na to dobrze mieli zareagować i to by było tak, że oni nie mieliby pretensji, by się nie obrazili, i by się nie ukrzywdzili i by nie krytykowali mnie i nie napadli na mnie. No mówię, no tak. Także oni by to tak spokojnie przyjęli i wysłuchali tego. No i ona wtedy uśmiechnęła się i mówi, to jakaś nierealna sytuacja, jakaś idealna, jakaś taka niewiarygodna wręcz sytuacja, że to takie jest właśnie możliwe, że to można tak po prostu być przyjętym z tym, że się mówi, że coś było dla niego trudne, tak, że dla niej. No i mówię, no tak, i to miała być taka idealna sytuacja. No ale wtedy ona powiedziała, że jednak nie chce tego, że nie chciałaby tego wypowiedzieć. I zobaczyłam sobie, że to byłoby też bardzo trudne dla niej. Chcę powiedzieć o tym, że jeżeli latami nie możemy o czymś mówić, to mamy często głęboko zamiecione pod dywan. To już jest naprawdę taki lęk, żeby o tym mówić, że po co to ruszać, że po co z tym wyjść. Że to naprawdę jest tak, że chciałabym tu powiedzieć do rodziców, że jeżeli dziecko przyjdzie i powie, że jest mu z czymś trudno, to żeby to rodzice przyjęli, bo żeby wiedzieli, że to jest ogromny trud dla tego dziecka. Że to wcale nie jest łatwo. Że to nie jest teraz tak, że to jest... Bo nie mówimy tu o dziecku, które całe życie przychodzi i tych rodziców krytykuje. Mówimy o dziecku, które całe życie przytakuje. O dziecku, które całe życie... Jak mówiłeś, Pawle, staje się tym małym Zdzisiem albo tą małą Marysią, któremu się po prostu zasadniczo wszystko podoba. No i pewnego dnia ono przychodzi i mówi, słuchaj, no ale tamto to było złe. No i co? Spotyka się z tym, nie wydziwiaj, jak możesz. Przecież to jest, jesteś niewdzięczny, prawda? Przecież tak nie wolno.
No tak.
Albo potem jeszcze na przykład zobaczysz, co się stanie, jak umrę, nie? Albo wpędzisz mnie do grobu. Więc tutaj...
Ja dla ciebie.
Właśnie, właśnie. Ja bym myślę sobie o tym, że chciałabym, żeby tutaj, tak jak zaczęliśmy tą naszą rozmowę, żeby rodzice dorosłych dzieci zrozumieli, że każdy popełnia błędy, oni też je popełnili i że dzieci też mogą to zrozumieć, ale musi dojść do pewnej rozmowy. Ja myślę, że ta rozmowa powinna być również o tym, że wychowywaliśmy się w bardzo różnych warunkach. Jeżeli rodzice będą potrafili powiedzieć swoim dzieciom, że no, z pustego Salomon też nie naleje, że oni czegoś nie dostali, że oni czegoś nie wiedzieli, że to nie dlatego, że chcieli skrzywdzić, prawda? To może dojść do zrozumienia. To tak jak mówiłeś, Paweł, do wybaczenia może dojść. Tylko, że żeby to się stało, to musi być pewna gotowość do rozmowy, no bo jeżeli jest tak, że z jednej strony jest udawanie, że się nic nie dzieje i z drugiej strony też, że się nic nie wydarzyło, no to mamy taki nice po prostu. Rozmawiamy sobie o pogodzie, rozmawiamy sobie o sąsiadach, prawda? Pijemy sobie razem herbatę, ale ta relacja nigdy nie może wejść na taki poziom no, takiej bliskości, która jest po prostu taką otwartością, szczerością, prawda?
No to tak jak Ryszard Kapuściński pisał w książce Imperium, że są środowiska czy nacje, które zawsze będą rozmawiać o tym samym. Jeżeli nie wyjdziesz z jakąś propozycją tematu, to zawsze ta rozmowa będzie kręcić się wokół dyżurnego sposobu prowadzenia dyskusji. Anglik będzie rozmawiał o pogodzie, Rosjanin będzie rozmawiał o tym, jak wielkie jest jego imperium, a Burjaci będą rozmawiać o tym, jak wielka i wspaniała była ich historia. I czy Ormianie o tym będą rozmawiać, jak dobrze jest być razem. Więc coś jest takiego rzeczywiście, że rodzice i dzieci mają zupełną inną wizję tego, jak wyglądała ich relacja. Oczywiście pewnie jest jakaś wspólna przestrzeń. Tutaj popełniłbym bardzo duży błąd, gdybym powiedział, że takiej nie ma. Ale jeśli chodzi o takie osobiste doświadczenie, czyli znowu wracamy do tego obrazu Harta i Jamnika stojących przed tą kałużą błotka i Hart proponuje, przypomnę, jeżeli ktoś nie słucha od początku, no to błotko wygląda na płytkie, więc może wskoczymy i się trochę potaplamy dla zabawy. No to Jamnik odpowiada, no zależy dla kogo płytkie. Prawda? To tutaj to osobiste doświadczenie dziecka, które jednak jest osobą zależną w rodzinie, to podkreślam i wracam do tej myśli, bo to jest najistotniejsza tutaj w tym momencie istota, najbardziej istotna część tego rozważania, że dopóki nie ukonstytuuje się osobna istota z pełną świadomością tego, że jest kimś dorosłym, kimś autonomicznym, kto ma pełną możliwość podejmowania decyzji również, w jaki sposób i o czym chce rozmawiać ze swoimi rodzicami, którzy no, są jednak tą władzą, która jednak pozostaje gdzieś tam daleko w pamięci tej emocjonalnej, to do tego momentu cały czas będzie konflikt wewnętrzny, o którym już tutaj mówiliśmy. Ten rozdźwięk między wartościami, obrazem rodziny, który jest wymogiem samego środowiska rodzinnego, jak i pewnej kultury społecznej, a konfliktu z osobistym doświadczeniem, które wymaga przepracowania.
Tak, ale jest to też pewna umiejętność zaopiekowania się sobą w tej sytuacji, bo kiedy idziemy do rodziców i no, staramy się, jakby myślimy o tym, że no, coś im powiemy, że jakoś tam coś będziemy chcieli załatwić, że dostaniemy od nich jakieś głaski na przykład, czy oni wreszcie docenią to, co myśmy zrobili, że co prawda już 40 lat nie doceniają tego, co robię, no ale tym razem to już pewnie będzie inaczej, bo mam awans albo coś tam, albo dom wybudowałem czy coś, czy mam jakiś inny sukces. I niestety kłopot polega na tym, że jeśli nie my sami nie damy sobie tych głasków, to kiedy trafimy po raz enty do rodziców na taką rozmowę, to się za chwilę rozsypiemy, to co mówiłeś wcześniej, i nagle mały Zdzisio, mała Agatka i po prostu i wszystko od nowa i jeszcze raz i od początku i tak samo, bo kiedy próbujemy tego samego zabiegu ileś tam razy, to nie możemy się spodziewać, że wynik będzie inny. Ten wynik jest w nas, to my mamy coś z tym zrobić.
Myślę, że tutaj bardzo istotną rzeczą, która trochę zostaje z boku zasadniczej myśli, którą postawiliśmy w tytule, czyli jak poradzić sobie z poczuciem krzywdy u dorastających i dorosłych dzieci, jest również relacja między rodzeństwem. Bo jeżeli dotyka to w różnym stopniu rodzeństwa, bądź w takim samym, to te relacje między rodzeństwem również są zaburzone. I to, o czym tutaj mówiłeś, Bogdanie, to zwrócenie uwagi, również chęć zaimponowania rodzicom, że zobaczcie, jaką pozycję zdobyłem w życiu, zobaczcie moje stanowisko, moją rodzinę, mój dom, nie wiem, no, to, co osiągnąłem, tytuł naukowy, prawda, itp., itd., może firma, to tym samym może być nasiąknięte rodzeństwo, które powie, no tak, no ale ty zawsze zostaniesz tym małym rysiem, który ciągle chodził z gilem u nosa i był największym problemem naszej rodziny, że ciągle byłeś usmarkany, ciągle ci było trzeba tyłek podcierać, bo ty chodziłeś z pieluchą do 6 roku życia. No. I co? No co z tego, że sobie dom zbudowałeś? To przypomnij sobie, jaki byłeś. No. To nieistotne, jakim jesteś teraz. Prawda? No, to może być, naprawdę rodzeństwo może być bardzo wielkim katem dla kogoś, kto został w ten sposób potraktowany, kogo rola w rodzinie tak została w jakiś sposób ustawiona, chcąc, nie chcąc.
Tak, to jest w ogóle bardzo trudne, dlatego że kiedy w rodzinie jest więcej dzieci, to każde dziecko jest inne, urodziło się w innej sytuacji życiowej i niestety my rodzice, w ogóle my ludzie, mamy taką skłonność do etykietowania ludzi, do mówienia, ten jest taki, ten jest inny, mamy jakąś wizję na te dzieci, mamy jakiś pomysł na te dzieci i rzeczywiście to jest tak, że sami przypisujemy tym dzieciom takie różne funkcje, jak na przykład rodzinny bohater, jak na przykład rodzinna sierota, jak na przykład wrażliwiec. I w gruncie rzeczy to jest krzywdzące nawet dla tego bohatera tak naprawdę, bo nikt nie jest zawsze bohaterem, prawda? Albo nikt zawsze nie jest sierotą, tak? Nikt nigdy, po prostu to jest tak, że no też warto jest, żebyśmy my rodzice sobie temu się przyglądali, bo to jest po prostu bardzo, bardzo trudne, bo taka jest specyfika naszego umysłu, że my mamy w nim takie szufladki, żeby było nam łatwiej rozumować. To my też ludzi tak segregujemy. Miły, niemiły, przyjazny, inteligentny i tak dalej, i tak dalej. Tak? Groźny. No my wrzucamy sobie ludzi do tych szufladek i robimy to samo z naszymi dziećmi. No i później tak naprawdę gdzieś no, mówi się o tym, że dzieci czasami mówią, traktujcie nas równo. Równo to, po równo to nie znaczy tak samo, prawda? Znaczy inaczej, sprawiedliwie to nie znaczy tak samo. Czyli tak każdy też czegoś potrzebuje, każdy czegoś wymaga. To jest naprawdę trudne w relacji. Ale ten rodzic no, musi się tego trudu jakoś tam
i tutaj
podjąć.
Jest i pułapka i taki bardzo, że jeśli dziecko, no tak nazwijmy to, ma łatwiejszy charakter, jest bardziej komunikatywne, powiedzmy, a drugie jest bardziej oporne, to łatwiej nam się rozmawia z tym komunikatywnym i często może się zdarzyć, że zaniedbamy w jakiś sposób tego drugiego, czy tą drugą, drugie dziecko, bo no to takie naturalne jest. No przecież jak, nie wiem, pracujemy powiedzmy w 3 osoby w jakimś pokoju i jedna osoba jest opryskliwa i nie chce z nami gadać, a druga jest komunikatywna i się fajnie z nią gada, no to naturalne jest, że rozmawiamy z tą osobą, tak? To jest pułapka
do góry. A ja się jeszcze uśmiecham, bo najtrudniej jest nam z dziećmi, które mają wady, które my posiadamy. To jest najtrudniejsze tak naprawdę. Jeżeli dziecko jest naszym odbiciem, to jest po prostu hardcore, że tak powiem, a to się po prostu zdarza.
No tak.
Albo
tak.
Dziecko na przykład ma cechy członka rodziny, który nas wyjątkowo drażni na przykład. I to, no, to warto jest sobie temu się przyglądać, żeby zobaczyć, że po prostu no, to tak jak z ludźmi, z jednymi jest nam łatwiej, a z drugimi jest nam trudniej. Ale to nie znaczy, że mamy kogoś po prostu gorzej potraktować. I chciałabym jeszcze powiedzieć jedno, że oczywiście, że to dziecko, czasami ten dorosłe dziecko jest skazane w pewnym momencie na to, że rodzic jest człowiekiem, który jest teflonowy, nieprzemakalny, który po prostu nie zmienia swoich poglądów. Dziecko też nie bardzo wierzy w to, że ma sens, to, żeby mu coś powiedzieć, bo to i tak niczego nie zmieni. I teraz ważne jest to, żeby sobie uświadomić, że od kiedy jestem dorosłym człowiekiem, to mam się zaopiekować tym dzieckiem, które jest we mnie. Mam sam zacząć budować pewność siebie. Mam prawo do własnych wyborów. Mam też prawo do popełniania błędów. Chodzi o to, żeby nie być swoim największym katem. Chodzi o to tak naprawdę, że to nawet to, jeżeli czegoś nie dostajemy w domu rodzinnym, to są jeszcze inni ludzie, są inne relacje. I to my jako dorośli ludzie mamy o to zadbać. Mamy zadbać o swój dobrostan, o swój rozwój mamy zadbać, ale również o to, żeby otoczyć się ludźmi, którzy będą nas słuchać, którzy będą szanować nasze wybory. I tak trzeba po prostu zająć się swoim życiem. I nie chodzi tutaj wcale o to, żeby zerwać relacje z rodzicami, broń Boże. Natomiast i nie chodzi o walkę z rodzicami, bo tak naprawdę to jest bez sensu. Chodzi tak naprawdę o to, żeby dać sobie prawo do tego, żeby realizować własne życie.
Tak.
I żeby mieć świadomość tego i powiedzieć sobie i nazwać to, że to, że realizujemy swoje własne życie, które nie jest wymarzonym życiem naszych rodziców, to nie jest przeciwko nim. To jest za naszym życiem. Bo każdy ma tylko jedno życie i ma obowiązek taki wobec siebie zrealizować je w sposób, który uważa za istotny, ważny.
Nawet wtedy, kiedy tym rodzicom się to nie podoba. Mhm. To jest istotne, że tutaj to nasze życie, jakby my mamy prawo popełniać błędy, mamy prawo urządzić sobie swoje życie tak, jak chcemy. I nikomu nic do tego. Mhm.
Bo tylko wtedy, kiedy żyjemy według tego, jak byśmy chcieli żyć, kiedy my podejmujemy decyzję, mamy poczucie godności.
Tak jest.
I to jest wyrazista puenta tej części dzisiejszego spotkania, ale to nie znaczy, że nocne światła się kończą. Proszę Państwa, jeszcze przed nami ponad pół godziny programu, a blisko 40 minut nawet. Tego wieczora, przypomnę, w cyklu Bo tak nas wychowane, rozmawiamy o tym, jak poradzić sobie z poczuciem krzywdy u dorastających i dorosłych dzieci. Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy, są z nami, a Państwo zaproszeni jesteście na Facebook profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Bo tak nas wychowano, ten cykl dzisiaj w nocnych światłach comiesięczny. Rozmawiamy o tym, jak poradzić sobie z poczuciem krzywdy u dorastających i dorosłych dzieci. Naszymi ekspertami są tego wieczora Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Na Facebooku miejsce na Państwa komentarze. Zapraszamy tam wydzielić się swoimi myślami, komentarzami, doświadczeniami, refleksjami pod pierwszym postem od góry na profilu Radia Plus. Tam jest na to miejsce. Jak przerwać zaklęty krąg poczucia winy? Czyli jak pomóc rodzicom, jak pomóc dzieciom dorosnąć i nie mieć poczucia winy. To jest, myślę, bardzo prosta rzecz, jeśli chodzi o metodę. Natomiast jak samo tutaj się pojawiło jako wątek w trakcie rozmowy z czyjegoś doświadczenia, przytoczonego tutaj przez ciebie, Beato, no nie jest to prosta sprawa. Czyli to jest rzecz prosta, którą bardzo trudno wykonać, a czasami wydaje się to niemożliwe. Krótko mówiąc, porozmawiać o tym w taki sposób, żeby znaleźć przestrzeń na to, by panować nad emocjami. No niestety to jest ze względu na relacje w rodzinie i te pewne zależności wynikające z wieku dziecięcego i rodzicielskiej opieki nad dziećmi, one gdzieś zostają w tym krwiobiegu rodzinnym i powrót do tego bez emocji jest absolutnie prawie że niemożliwy. A trzeba naprawdę dużej sztuki, żeby nad tymi emocjami zapanować. Dlatego chcę tutaj wrócić do tego doświadczenia, z którym podzieliła się twoja rozmówczyni, kiedy to mówiła, że no, nawet nie chcę tego wątku poruszać, doświadczeń trudnych z dzieciństwa, z rodzicami, bo po prostu nie. No, to, no, trzeba uszanować taką decyzję, chociaż mam przekonanie, że to jest doświadczenie, którego warto spróbować. Można się czuć rozczarowanym, bo no rodzicom trudno jest podjąć taką rękawicę, bo oni to odbierają jako policzek. To nie ma innego wyjścia. To jest jednak bardzo duży cios w poczucie miłości rodzicielskiej, przynajmniej to, w jaki sposób rodzice to rozumieją i naprawdę trzeba dużego doświadczenia życiowego i dużej samoświadomości i otwartości na dziecko, na drugiego człowieka i na krytykę takiej ważnej sfery życia, żeby móc podjąć dyskusję na ten temat. No tutaj taka rola jak wasza, mediator czy psycholog, który może być pomocny w takiej sytuacji, to jest niebagatelny handicap oczywiście, ale myślę, że to jest dalsze jakieś rozwiązanie, które można zastosować dopiero wtedy, kiedy bardzo się chce, a trudno jest przeskoczyć pewne przeszkody wynikające z komunikacji.
Zgadzam się, Paweł. To jest w ogóle, to jest bardzo, bardzo trudny temat, natomiast wymaga dojrzałości obydwu stron. Z jednej strony tego, żeby dzieci miały taką w sobie odwagę, ale też przekonanie, że potrafią o tym powiedzieć w spokoju, z miłością, nie napadając, rzeczowo. To też wymaga przepracowania całej sytuacji, bo kiedy tak naprawdę to poczucie krzywdy jest takie bardzo mocne, to bardzo łatwo jest być na przykład nieuprzejmym. Natomiast rodzic, który, szczególnie taki rodzic, który nigdy nie słyszał słowa krytyki, no to musi się u niego to wiązać po prostu z szokiem. No nagle dziecko mu się popsuło, oszalało, no coś się stało. W sytuacji, kiedy na przykład dorosłe dzieci są w związkach, często pada takie oskarżenie, że to mąż, to żona cię napuściła na mnie, czy napuścił, tak? Że, a często to tak bywa, że tak naprawdę gdzieś dopiero w tej relacji mąż czy żona zwraca uwagę, słuchaj, no zachowujesz się jak mały chłopiec, jak mała dziewczynka, to jest, no potrzeba czasami kogoś z zewnątrz, żeby po prostu to zauważył. No i ważne jest, żeby sobie wiedzieć, że to nie jest przeciwko tym teściom, tylko to jest raczej przeciwko, znaczy za tym, żeby ich współmałżonek czy małżonka zaczęli zachowywać się jak dorośli ludzie.
Przeciwko tej niezdrowej zależności, tak?
O właśnie.
Takiej podwładności, bo to jest bardzo duży problem, że to często zresztą spotykany w naszej pracy, nie tylko u nas, ale w różnych innych miejscach, że no, bardzo dużo pojawia się takich związków, które są, w których jedna osoba jest jakoś tam bardziej związana z rodzicami i nie umie z tego wyjść. Chociaż oczywiście są takie też, gdzie to się zaczyna udawać, gdzie to jakby jest, ale to jest bardzo, bardzo ciężka praca. Bo rodzice nie chcą tego odpuścić, bo jakby to jest ich przywilej, że mogą zarządzać swoim dzieckiem, dysponować nim, nawet bym powiedział.
Ja tutaj też chcę powiedzieć, bo powiedziałeś, że jedna osoba jest bardziej związana, bo chciałabym, żeby to nie wybrzmiało tak, że teraz dziecko, które się usamodzielnia,
przez to tak z przekąsem trochę było.
Ja wiem, dlatego to wyjaśniam, bo ja ciebie znam. Nie o to chodzi, żeby nie być związanym z rodzicami, bo to jest też niemożliwe, bo rodzice są całe życie bardzo ważni. Natomiast chodzi o to, żeby to była jednak relacja dorosłych ludzi, a nie relacja właśnie tej zależności dziecka, małego dziecka z rodzicami. Dobrze, to jak pomóc dzieciom dorosnąć i nie mieć poczucia winy? Bardzo ważne jest to, żeby pozwolić dzieciom odejść. To jest bardzo trudne, dlatego że zdarza się, że rodzic przez całe życie ma jakieś poczucie krzywdy, że to dziecko weszło w dorosłość, że podejmuje własne decyzje, że teraz ma kogoś, kogo kocha na przykład, że teraz już nie bywa u nas tak często, że teraz nie kontaktuje się z nami tak często, bo ma swoje życie, bo ma swoje sprawy, bo ma swoje problemy. No bo to jest jakby naturalne, że kiedy dziecko mieszka z nami w domu, kiedy widzimy je codziennie i rano, i wieczorem, okazję z nim rozmawiać i ono, wiemy, co się z nim dzieje cały czas. I teraz nagle ono znika nam z pola widzenia, to jest strata po prostu.
No jest.
I bardzo ważne jest tak naprawdę to, że często rodzice zaczynają się oskarżać o to, że ich dzieci nie radzą sobie w życiu tak, jak oni by tego chcieli. Zaczynają porównywać swoje dzieci do dzieci na przykład znajomych, albo dzieci z rodziny, albo do swoich wyobrażeń o tym, co te dzieci powinny.
Albo do swojej przeszłości też.
Albo do swojej przeszłości.
Bo ja w twoim wieku przecież.
I to jest bardzo bolesne dla tych dzieci, dlatego że każdy z nas w życiu czasami sobie radzi lepiej, a czasami gorzej. No i teraz jednak, jeżeli wyobrazimy sobie, że byliby tacy arbitrzy, którzy mówiliby nam, czy dobrze, czy źle, prawda, i krytykowali nas, to w sytuacji, kiedy jesteśmy w dołku, to jedyną rzeczą, której na pewno nie potrzebujemy, to krytyki. To jakiegoś niezadowolenia, to poczucia ukrzywdzenia się na przykład naszych rodziców, którzy są z nas niezadowoleni, bo to jest po prostu straszne. Tak jakby to ukrzywdzenie naszych rodziców i ich niezadowolenie miało nas zmobilizować do cięższej pracy, do sukcesu. No to działa wręcz przeciwnie, wręcz inaczej. Również to, że rodzice, którzy mają odciąć tą pępowinę, wypuścić swoje dzieci, nie to, że o nich zapomnieć, ale być gdzieś w pobliżu, muszą sobie uzmysłowić to, że dzieci nie są ich własnością, ale również to, że dzieci nie są przedłużeniem życia rodziców. To jest oczywiście następne pokolenie, ale to jest pokolenie, które jest autonomiczne. To jest oddzielne życie. To jest człowiek, który ma się zrealizować w życiu. W taki sposób, w jaki on będzie chciał się zrealizować. On musi wziąć odpowiedzialność za swoje życie.
Bo wszystko, co zrobi, to będzie jego życie, tak? Konsekwencją tego, jak będzie kierował swoim życiem, będzie takie, a nie inne jego życie. I my na to nic nie poradzimy, my tego nie wymyślimy.
Tak. Jego życie nie jest sposobem na moją samorealizację. Wielu rodziców mówi, bo ja na przykład nie mogłem czegoś zrobić, bo takie były czasy, ale ty możesz, ja ci dałem wszystko i ty masz to zrobić. A może to dziecko chce zrobić zupełnie coś innego. Albo może chce to zrobić w innym czasie. I teraz to jest bardzo ważne, żeby gdzieś nie przeżywać za kogoś życia, bo to jest trochę tak, jakby się komuś kradło życie tak naprawdę. I są tacy dorośli ludzie, którzy ze smutkiem po latach konstatują, że żyli tak, jak życzyli sobie tego rodzice. Czyli de facto nie żyli swoim życiem. To tak jakby po prostu, no jest jakieś poczucie krzywdy w tym względzie, można by powiedzieć. I chcę powiedzieć, że kiedy uznajemy, że dziecko jest dorosłe, to ta nasza odpowiedzialność rodzicielska kończy się. My mamy pozwolić temu dziecku popełniać jego dorosłe błędy. To jest czasami bardzo trudne, kiedy my rodzice patrzymy, że nasze dziecko w naszym przekonaniu postępuje tak, że to może prowadzić go do jakiegoś upadku, czy może spowodować jakieś jego trudności. No i my jako rodzice, nie o to chodzi, że nie mamy powiedzieć o tym, bo oczywiście, że możemy powiedzieć, że wydaje mi się, że to nie jest mądre rozwiązanie, ale jednak to jest twój wybór. I to jest, jeżeli potrafimy powiedzieć to w taki sposób, to jest to sposób pełen szacunku. Bo w momencie, kiedy rodzic zaczyna traktować swoje dorosłe dziecko jak małe dziecko i mu po prostu zrzędzi i mu po prostu mówi, że jest głupie i że robi źle, to jest coś takiego w każdym człowieku, że chce udowodnić to, że tak nie jest. Dopiero kiedy damy człowiekowi wybór, kiedy powiemy o tym, że można inaczej, to jest szansa na to, że on później w zaciszu gdzieś usiądzie sobie i pomyśli, a może coś w tym jest. Ale to jest coś, co jest po prostu nienarzucane tak z góry po prostu. No i tak naprawdę bardzo ważne jest też to, że my dorośli, my rodzice, również w momencie, kiedy nasze dzieci wychodzą z domu, musimy coś ze sobą zrobić. Bo nasza rola się zmienia. bo zaczynamy mieć więcej wolnego czasu, bo przestajemy na przykład robić synkowi kanapki do szkoły, bo przestajemy go opierać na przykład i w tym momencie...
I sprzątać mu pokój
na przykład, tak. No i teraz bardzo ważne jest to, tak, że my w pewnym momencie też musimy zastanowić się, no dobra, to co my zrobimy ze swoim życiem? To co my zrobimy z tą resztą, że tak powiem, naszego życia? Zazwyczaj, kiedy dzieci wychodzą z domu, to rodzice są w okolicach 50-tki, 60-tki, zależy od kiedy te dzieci się urodziły. To nie jest jeszcze koniec życia. I rzeczywiście wtedy trzeba mieć jakiś pomysł na to życie po to, żeby nie zawiesić się na swoich dzieciach. Po to, żeby nie powiedzieć, hej, no teraz jest jakoś pusto, to proszę teraz przyjeżdżać w każdą niedzielę na przykład.
To co mówisz, jest ważne, bo my często powtarzamy ludziom w takich sytuacjach, żeby zanim to się wydarzy, zanim to dziecko się wyprowadzi, pójdzie w dorosłe życie, żeby zaczęli tworzyć ten swój związek, nie wiem, znaleźli sobie jakieś hobby, nie wiem, jakiś pomysł na życie, krótko mówiąc, bo to dziecko wcześniej czy później wyfrunie i wtedy my no, musimy mieć co ze sobą zrobić, bo to dziecko będzie miało swoje życie, swoje zajęcia i może w tym grafiku takim codziennym zabraknie miejsca dla nas, mhm, jako rodziców. Może się okazać, że no, są różne historie i dziecko ma dużo pracy, znaczy dziecko, no dziecko ma dużo pracy, dużo zajęć, jeszcze ma własne dzieci i tak dalej, i tak dalej. No i cóż, no ma prawo, tak?
No tak. I to jest bardzo ważne, żeby też uświadamiać sobie właśnie te sytuacje i żeby wiedzieć po prostu, że no ten pomysł na siebie, czy ta jakość związku ma bardzo duże znaczenie. I powiem tak, statystycznie z mediacji widzimy tak naprawdę, kiedy przychodzą do nas ludzie, że w sytuacji, kiedy nie ma dobrej relacji małżeńskiej, to wówczas najczęściej to są matki, które zawieszają się na swoich dzieciach.
Ale to po prostu najnormalniej w świecie, kiedy zaczynają nam młodzi ludzie opowiadać o tym, że nie wiem, rodzice tam w coś się wtrącają albo właśnie żądają, żeby przyjechali, to pierwsze pytanie jest wtedy, a jaka jest relacja twoich rodziców między nimi, jak jest? No i się okazuje zazwyczaj, że jest po prostu słabo, że nie ma tam żadnej relacji, że oni sobie żyją osobno, niby razem, ale osobno, są współlokatorami i tyle. Mhm. No, taka konsekwencja jest niestety.
Tak. I tak jak często ludzie mają taki pomysł, mam nadzieję właściwie, że nie często, że kiedy psuje się związek, to należy mieć kolejne dziecko. To dziecko, które ma być takim spoiwem, to w tej sytuacji, w tej relacji małżeńskiej, kiedy dzieci wychodzą z domu, to związek przestaje mieć sens. To życie przestaje mieć sens.
Oby tak nie było, no bo dziecko nie jest przedmiotem, który ma coś zrobić. To nie jest rzecz. To jest osobna, autonomiczna jednostka, tyle że dana nam na wychowanie. Dzisiaj w Nocnych Światłach zaglądamy do rodzinnych pieleszy, żeby zobaczyć, jak poradzić sobie z poczuciem krzywdy u dorastających i dorosłych już dzieci. To w ramach cyklu Bo tak nas wychowano. Dzisiejsze wydanie Nocnych Światł powoli dobiega końca. Po piosence ostatnia już część, której będziemy przyglądać się już ostatnim wątkom, które chcemy podjąć w związku z dzisiejszym tematem, na którym debatujemy. A robimy to w towarzystwie naszych ekspertów, pedagogów i mediatorów z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Są nimi Beata i Bogdan Janowcy. Państwo macie jeszcze kilkanaście minut, by napisać do nas na Facebooku, na profilu Radia Plus, pod pierwszym postem od góry. Tam jest miejsce na komentarze, wątki, myśli, pytania. Zapraszamy. Za 12 minut minie godzina pierwsza. Niespełna kwadrans nam pozostał do końca tego wydania Nocnych Świateł, które dzisiaj poświęcone jest w ramach cyklu Bo tak nas wychowano, zagadnieniu, jak poradzić sobie z poczuciem krzywdy u dorastających i dorosłych dzieci. Naszymi ekspertami są pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, Beata tutaj Bogdan Janowski. Na Facebooku miejsce na Państwa komentarze. Ostatnie minuty, by dodać swoje myśli, komentarze, wątki, czy zadać pytania właśnie tam, gdzie forum wymiany myśli na forum, tam, gdzie forum wymiany myśli dla świetlików. O, tak chciałem powiedzieć, a nie wyszło. Ale teraz już się udało po poprawce. Tam właśnie w tym miejscu Magdalena pisze: kiedy w danej rodzinie nie ma otwartości na prawdę, bo od początku starsze pokolenie, rodzice czy dziadkowie tkwili we własnej nieomylności, budowano na kłamstwach i nic się w tej materii nie zmieniło, to nie ma pola do wyjaśnienia czegokolwiek, budowania głębszej relacji czy nawet wybaczenia. Dziękujemy za pozdrowienia, Magdaleno, pozdrawiamy i Ciebie i Wielką Brytanię całą i zresztą wszystkie kobiety nie tylko w Polsce czy w Brytanii, ale i na całym świecie, bo Nocne Światła przecież można odbierać przez internet tam, gdzie tylko dostęp do internetu, to chyba tylko na środku oceanów są jakieś problemy z tym, ale no, miejmy nadzieję, że wszyscy nas słuchają w tej chwili, więc pozdrawiamy wszystkich. Rzeczywiście to, o czym napisała Magdalena, to jest poważny problem, bo swego czasu w cyklu Na Kozetce z Anną Czyżewską rozmawialiśmy o rodzinnych tajemnicach, jak bardzo destruktywny wpływ mają na dorastające dzieci i później na życie dorosłe tych dzieci. To nie chodzi o to, że te tajemnice są jakoś gdzieś w taki sposób wyrażane, że można się domyślać, czego dotyczą, że to jest wynik jakichś niedopowiedzeń. Nie. Wystarczy, że tajemnice są i one już zaburzają relacje w domu. Nawet jeżeli są nigdy expressis verbis niewyrażone, żadna sugestia nie jest rzucona. One zawsze rzutują na relacje rodzinne. Więc to jest poważny problem. Rzeczywiście, jeżeli już są jakieś zakłamania wręcz, czy niemożność przyjęcia stanowiska drugiej osoby, jakiegoś przeżycia jej. Znowu wracamy tutaj do porównania Harta z Jamnikiem, które stoją przed kałużą błota. No więc tak, no to jest, Magdaleno, bardzo poważny problem i tutaj nie ma co deliberować. No, ja nie wiem, czy da się skruszyć w takim razie taki mur niezdolności przyjęcia prawdy. Chociaż prawdę mówiąc, no, z mojego doświadczenia wiem, że warto próbować. No.
Mhm. I ja też myślę, że warto próbować. Natomiast najpierw trzeba się na to przygotować, na to, że mogę nie być przyjęty tak naprawdę z tą moją próbą. I chodzi zasadniczo o to, żeby no, uświadomić sobie to, że być może to jest niemożliwe, bo w tej sytuacji potrzebna jest wola i możliwość, umiejętność zareagowania na tą sytuację z obydwu stron. Bo jeżeli jedna strona nie jest na to gotowa, to nie będzie nigdy możliwe. I to jest kolejny tak naprawdę problem tego, że można i należy przyjąć to, jeśli to się nie uda, przyjąć do wiadomości, że tak jest i nauczyć się z tym żyć. I tutaj nie o to chodzi teraz, żeby powtarzać to kłamstwo, żeby żyć w tym kłamstwie. Trzeba sobie to nazwać po prostu po imieniu. Być może nie będzie możliwe nigdy wypowiedzenie tego wprost, a być może będzie możliwe powiedzenie, tak, no, nie chodzi teraz o to, żeby wyrzucić wszystko tak na raz, że tak powiem, ale w różnych sytuacjach powiedzieć: nie, 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 chyba to było jednak inaczej. Nie, jednak ja to widzę inaczej.
Ale też musimy się liczyć z tym, że jeżeli to jest taka zakłamana jakaś tam sytuacja, to możemy się liczyć z tym, że kiedy powiemy o tym, że chcielibyśmy rozmawiać, albo nawet powiemy jakieś, zaczniemy mówić o tych swoich jakichś tam zaszłościach czy problemach starych, to możemy się spotkać z czymś takim, na przykład jak: no to siadamy do obiadu, dzisiaj mam dla ciebie dobrą zupkę. I jakby zmiana tematu, zmiana okoliczności, bo możemy przypuszczać, że ten ktoś w ogóle nie słuchał nawet.
Rozmiękczenie sytuacji.
Udaje, że nie słyszy, udaje, że go to nie dotyczy.
Sytuacja jak z Dnia Świra, nie?
Bardzo często zdarza, no.
Tak, tak.
Pamiętacie?
Jak no, albo z filmu, który, można powiedzieć, zapoczątkował całą serię opowieści o Adasiu Miałczyńskim, czyli w filmie Dom Wariatów. No, to jest chyba najbardziej, powiedziałbym, przerażający film. To Dzień Świra to jest naprawdę chleb z masłem przy Domu Wariatów. To jest mało znany film i on w ogóle nie pojawia się na portalach VOD. Ja miałem bardzo duży problem, żeby dotrzeć do niego, gdzieś go znaleźć, ale naprawdę polecam. To jest porażająca wizja uzależnienia swojego dziecka, że tak powiem, podcięcia mu w ogóle skrzydeł na całe życie. Joanna napisała do nas: uważam, że dzieci chowa się nie dla siebie, ale dla świata, ale trochę żal, jak opuszczają rodzinne gniazdo, dlatego szukam jakiegoś zajęcia, żeby nie zawracać im głowy swoimi problemami. Oni mają już swoje życie. No i proszę, można? Można.
Można.
Można się też ucieszyć, że już sobie poszli i wreszcie mogę żyć.
No tak, tylko trzeba mieć ten pomysł na to życie, żeby no się tak ucieszyć, prawda? No właśnie. I teraz to, co jest bardzo ważne, to nasze dzieci właściwie niewiele od nas chcą. One chcą, żebyśmy my byli, kiedy nas potrzebują. Potrzebują aprobaty i akceptacji dla swoich wyborów. Nawet jeżeli to jest tak, że mnie się ten wybór nie podoba, to akceptacji przynajmniej tego, że to jest twój wybór i masz do tego prawo. To jest już, prawda, jakiś krok w przód.
No to, co czytaliśmy, Beato, na Facebooku już parę osób tutaj się wypowiedziało, że no, trzeba to wyraźnie podkreślić i uświadomić sobie i zaakceptować, że dzieci nie są naszą własnością. Nie urodziliśmy ich po to, żeby realizowały jakieś nasze niespełnione pomysły na życie lub nasze wyobrażenia czy marzenia o tym, kim mogłyby być, co robić w życiu, które snuliśmy przed ich urodzeniem czy podczas dorastania. Ale to jest to pytanie o to, czy my jesteśmy w stanie także polubić nasze dziecko. Bo proszę sobie wyobrazić takie pytanie, które stawia dziecko. Postawmy się w roli rodzica i słyszymy takie pytanie, dajmy na to. Dlaczego dajesz mi radę, o które nie prosiłem? No i jak na to odpowiedzieć? No jak to? No bo ja chcę twojego dobra. No to znowu nadopiekuńczy tatuś, nadopiekuńcza mamusia. Ale co ty wiesz? Skąd ty wiesz, co jest dla mnie dobre? Jeśli będę potrzebował twojej wiedzy czy doświadczenia, to o to poproszę. To jest pytanie, które może być odebrane przez rodzica jako coś bezczelnego, no, ale co za tym stoi? Bo jeżeli nawet robię coś inaczej, niż ty byś zrobił czy zrobiła na moim miejscu, to nie znaczy, że robię to źle, robię to po prostu inaczej, po mojemu. I każde takie pytanie, czy zrobiłeś coś tam, czy nie uważasz, że warto zrobić coś czy tamto, to dzieci często odbierają jako brak wiary w ich umiejętności, w ich wiedzę, w ich doświadczenie, w ich możliwości rozwojowe. One po prostu są traktowane jako sugestia, że rodzic nie wierzy w to, że ktoś może sobie sam dać z tym radę i nie będzie umiał tego zrobić samodzielnie. No i takiego mamy potem takiego człowieka, który ma ukształtowaną, wyuczoną bezradność. No.
Ja ci coś powiem. W moim domu było takie słóweczko się, które zmieniało wszystko. Bo kiedy moja mama mówiła: ty mnie posłuchaj, to było dobre. Ale kiedy mówiła: ty się mnie posłuchaj, to świat się walił na głowę po prostu. Bo to jakby to tylko o to chodzi, że nie chodzi o to, żebyśmy nie rozmawiali z naszymi dziećmi, czy nie mówili nam o jakichś naszych lękach co do jego decyzji, ale chodzi o to, że on ma prawo podjąć tą decyzję. Jak chce, to nawet może sobie życie zmarnować, jeżeli tak będzie uważał za stosowne, i nic nam do tego. I my musimy się tego nauczyć, że to jest jego życie, jego decyzja, jego odpowiedzialność, i konsekwencje to będą jego konsekwencje. Mhm.
I chcę tutaj powiedzieć też o tym właśnie, że my, rodzice, w naturalny sposób obawiamy się o nasze dzieci.
Naturalne.
Natomiast jeśli zaczynamy wciąż mówić o tym lęku, wciąż opowiadać o tym, że czają się zagrożenia tu i tam, i dzieci słyszą to od najmłodszych lat, to ważne jest, żeby sobie zobaczyć, że nasze dzieci potem będą lękowe. Często to my jesteśmy rodzice lękowi, wszystkiego się boimy, wszystkiego się lękamy, nie podejmujemy się jakichś wyzwań, bo się nie uda, bo nie wiem, zachowujemy się tak, jakby cały świat na nas patrzył, czy nam się uda, czy nam się nie uda, a w gruncie rzeczy świata to niespecjalnie interesuje. I nasze dzieci też zaczynają w taki sposób funkcjonować. Znam takie dzieci, które na przykład nie poszły na maturę, bo może nie zdadzą matury, nie aplikowały do jakiejś pracy, bo na pewno będą za słabe, nie podjęły się jakichś wyzwań życiowych, bo pewnie to nie dla nich, bo a co będzie, jak poniosą porażkę? Ale ważne jest, żeby to sobie zobaczyć, że tak naprawdę rodzice często mówią dzieciom, nie rób tego, jesteś za słaby, nie dasz rady, a co będzie, jak cię nie posłuchają, a co jak będzie, jak sobie nie poradzisz, to nie dla ciebie. I tutaj ważne jest, żeby też zobaczyć to, że trudno nam wychowywać człowieka odważnego, kiedy my nie mierzymy się z życiem. I tutaj mieć odwagę, ale nawet, bo odwaga nie jest brakiem strachu. Chodzi o to, że kiedy się boimy, a jednak robimy coś, to znaczy, że jesteśmy odważni. I teraz, kiedy to dziecko nasze wychodzi z domu, to my się o nie boimy. Ale musimy mieć odwagę dać mu wolność. Musimy dać mu odwagę, musimy dać mu zmusić się do tego, żeby w to wierzyć po prostu. Dać mu siłę, dać mu przekonanie, że on sobie poradzi. Lepiej lub gorzej, że będzie się uczyć na swoich błędach, że będzie upadać i podnosić się.
A kiedy zdarzy się sytuacja, w której nasze dziecko będzie potrzebować naszej pomocy jednak, czyli na przykład, nie wiem, sytuacja finansowa, zabraknie mu na coś pieniędzy, albo na życie, albo na, nie wiem, zakup czegoś, i my zdecydujemy się, że stać nas na to i możemy to zrobić, to żebyśmy po prostu to zrobili i nie oczekiwali, nie wiem, wdzięczności albo tego, że większy wpływ, bo skoro się dołożyliśmy do mieszkania, to możemy decydować o tym, które to mieszkanie będzie i tak dalej. Że to jest straszne, bo chcę powiedzieć, że to również wtedy, kiedy prosimy o opiekę nad dzieckiem, czy jakakolwiek, bo tutaj jest takie niebezpieczeństwo, że kiedy my za głęboko w to wejdziemy i za bardzo będziemy chcieli pomagać, i to nie będzie teraz tak, że to jakaś jednorazowa historia, tylko my będziemy chcieli kontrolować wydatki, na co pieniądze poszły, a gdzie ty jesteś, ja z twoim dzieckiem siedzę, a ty gdzie jesteś, co ty tam robisz, skaczesz ze spadochronem, a ja tutaj się z twoim dzieckiem morduję, bo to trzeba sobie uświadomić, że to ma dwie strony medalu, bo jeżeli to jest tak, że my potem mamy wypominać, to lepiej zostańmy w domu i nie wiem, pooglądajmy telewizję, a jeżeli chcemy coś zrobić dla dziecka, to bez tego gadania. Natomiast też nie może być tego za dużo, bo nie może być sytuacji, w której my oprotezujemy dziecko i dziecko bez naszej pomocy już sobie w życiu nie poradzi.
No tak, to orteza i bez tego się nie da. Magda napisała na Facebooku: słucham z wielką uwagą, dużo się uczę. Temat bardzo ważny, ale też bardzo trudny. Wszelkie zranienia z własnego dzieciństwa blokują jasne spojrzenie na sytuację we własnej dorosłej rodzinie. To bardzo trudne, żeby zauważyć, jak często powielamy schematy z naszych domów. Według mnie trzeba być jakimś herosem, żeby poradzić sobie wtedy bez wsparcia psychologicznego. Pani Magdo, no tak tutaj wielokrotnie zamykamy nasze spotkania w Nocnych Światłach, które dotyczą relacji, żeby jednak szukać pomocy wtedy, kiedy okazuje się, że brakuje nam jakiejś siły, czy motywacji, czy odwagi, żeby podjąć przepracowanie jakiegoś trudnego zagadnienia w naszym życiu. A więc jeżeli wsparcie psychologiczne ma w tym pomóc, no to trzeba korzystać. Z kolei Bogumiła pisze: w książce Rozwój, jak współpracować z łaską państwa gajdów, podany jest przykład, kiedy rezygnuje się z krytyki rodzica, starszej matki, ze względu na jej wiek i nawyki, z powodu miłości do niej. No więc trzeba tutaj rozważać pewne rzeczy. Być może tutaj, wracając do tego przykładu, który przytoczyłaś, Beato, który już tam dyskutowaliśmy w pewnym momencie, jeżeli ktoś ma spojrzenie bardziej wnikliwe na sytuację swojego rodzica i wie, że on z różnych powodów, czy to wieku, czy swoich chorób, czy pewnego sposobu myślenia już utrwalonego, którego no, nie da się rozbić bez pogłębienia jakichś problemów, które mogą być dużo większe niż te, które zabraliśmy ze sobą, no to może pewne rzeczy trzeba zostawić i powierzyć Panu Bogu i pracować z nimi też samemu na terapii.
Ja chcę tylko powiedzieć, że tutaj co do tego, co przeczytałeś przed chwilą, to tak jest. To jest nasza decyzja, czy my chcemy o tym powiedzieć, czy nie chcemy powiedzieć, jakie korzyści z tego mogą wyniknąć. Polecam 3 sita Sokratesa, zanim z czymś takim wyjedziemy. No, to nie jest tak, że my teraz musimy wywalić, bo nam kiedyś rodzice to czy tamto. No nie. To jest tylko nasze prawo, ale warto się zastanowić, czy rzeczywiście jest nam to potrzebne i po co.
I też chcę powiedzieć, że jako dorośli ludzie, którzy już mają swoje przeżycia i doświadczenia w ojcostwie czy macierzyństwie, możemy też z większą czułością spojrzeć na swoich rodziców, na ich przeszłość, na ich historię życia i na to, skąd te trudności ich, czy jakieś niedoskonałości się wzięły, gdzie miały źródło. Bo tak naprawdę jeżeli nie będziemy umieli przebaczać, to jak przebaczymy sobie sami nasze błędy?
Na Facebooku jeszcze pani Zdzisława dodała. Znowu bardzo ważny, niezwykle złożony i trudny temat, a mający tak wielkie znaczenie na życie dziecka i jego dorosłość oraz na relacje wzajemne dziecka z rodzicami, ale także z innymi osobami. Bardzo istotna uwaga. No, cały czas zwracamy na to uwagę w Nocnych Światłach, że to, co jest naszym problemem, to jest także problemem innych ludzi, z którymi próbujemy wejść w relacje, bo kiedyś pamiętam taką dyskusję z osobą, która borykała się z bardzo poważnymi problemami rodzinnymi, nieprzepracowanymi i, no i mówiła, że ja to chcę wyemigrować jak najdalej. Nowa Zelandia, Australia, bo to jest najdalej od domu. Ale w pewnym momencie zdała sobie sprawę z tego, że te problemy, jeżeli ich nie przepracuję tutaj, to one będą już na nią czekać i machać rączkami w porcie. Witamy cię, witamy i będziemy razem z tobą do końca życia, jeżeli się z tym nie zmierzysz. Tak więc rzeczywiście, pani Zdzisławo, to jest bardzo istotne, żeby się w jakiś sposób przynajmniej podjąć próbę zmierzenia się z jakimikolwiek problemami, o których tutaj rozmawiamy, czy tego wieczora, czy w innych wydaniach Nocnych Świateł. Natomiast Bogumiła zwraca uwagę na jeszcze jedną kwestię. Czasami odejście dzieci z domu jest może uzyskaniem wolności, spokoju, ale też często, szczególnie kiedy dzieci są daleko, jest to początkowo trudny czas, który można nawet porównać do żałoby. Ważne jest, by mieć przyjaciół, z którymi można się spotkać i swoje zainteresowania. Pani Bogumiło, może niedokładnie w tym kontekście, ale w bliskim dosyć kontekście będziemy traktować zagadnienie podobne we wtorek 19 marca, więc za niespełna 2 tygodnie, za Noczy Rzewską, będziemy rozmawiać o tym, jak rozmawiać z osobami przeżywającymi stratę i żałobę. Więc no, to też jest pewnego rodzaju strata, kiedy dzieci wychodzą z domu, a więc my tutaj również w cyklu na budowie relacji swego czasu podjęliśmy takie zagadnienie, jak sobie poradzić z opuszczonym gniazdem. Więc to też polecam. Natomiast Tomasz zadaje takie pytanie. A co zrobić, gdy się miało apodyktyczną mamę, a w tę rolę weszła teraz siostra?
To trzeba sobie po prostu z tym poradzić. Trzeba potraktować swoje życie poważnie i zacząć swoim życiem sterować. Natomiast no, widać ewidentnie, że siostra nauczyła się tych zachowań od swojej mamy. Że taki był po prostu wzorzec. Tak. I ja to nie tyle chodzi o to, że...
Ja bym jej wcale o to nie obwiniał.
Ale ja właśnie też. Dlatego, że obwinianie drugiego człowieka powoduje, że my jesteśmy tacy bezradni. Myślimy sobie tak, a może ona jutro zachowa się inaczej. Czyli to ona ma moc władzę nad naszym życiem, nad naszym postępowaniem. Jeżeli uświadomimy sobie, że jeżeli my jako dorośli ludzie zdecydujemy inaczej, to ona nie będzie miała żadnej mocy nad nami. Po prostu to my musimy wziąć odpowiedzialność. Nie możemy oglądać się na to, że ktoś nagle spowoduje, że nasze warunki życia będą luksusowe. Bo to często tak jest, że trzeba sobie to zobaczyć. To jest ta pozycja małego dziecka, które myśli, a może dzisiaj mama spojrzy inaczej, a może tata spojrzy inaczej, a może siostra się zgodzi. No nie, pan już jest dorosły. To jest ten moment, kiedy trzeba zacząć od siebie.
Beato, tutaj Magdalena też odnosi się do tego, do twojego sformułowania, że powiedziałaś coś niesamowicie prawdziwego. Mając lat 40, ciągle dostaję wiadomości, czemu nie dzwonisz, kiedy przyjedziesz, czemu nie piszesz, coś się stało. To ciągłe parcie powoduje, że jeszcze mniej chce mi się odzywać.
No to prawda, to jest, no bo to jest granie na poczuciu winy. I to jest też takie charakterystyczne, że jeżeli od dzieciństwa rodzice grają na poczuciu winy dziecka, to później nawet mając lat 40 i więcej, kiedy słyszy takie słowa, to czuje takie, ja to tak nazywam, drapanie takie w sercu, w duszy. No to jest coś, co znam. To jest coś, to poczucie winy się włącza. I teraz chodzi o to, żeby no, uświadomić sobie, że to jest spędzanie poczucie winy. Ja tego, jak to sobie nazywam, jeżozwierza odrzucam, nie biorę tego do siebie, nie będę tego przeżywać. No ale jednak to jest pewne uwarunkowanie.
To też jest kwestia techniczna. Telefon działa w obie strony.
Ale no tak, a propos jeżozwierza, to nawet wąż ich nie ruszy. Prawda? Więc dlaczego człowiek ma ich przyjmować? Ostatnia kwestia, którą chcę zacytować tutaj z Facebooka, to jest autorstwa Małgorzaty. Jak sobie z tym poradzić i czy można samemu, odnosząc się do tytułu dzisiejszego wydania, pisze autorka. Przepracować problem we własnym sercu, umyśle, bez rozmowy z osobą, która skrzywdziła. Po pierwsze dlatego, że trudno jest powiedzieć rodzicowi, że tym i tym zranił, a po drugie, drobne sytuacje, w których to się udało, były bezowocne. Ból nie znalazł zrozumienia. Czyli nieważne, że cierpię, bo kim ja jestem, żeby się mną przejmować. Dodam jeszcze, że z jednym problemem sobie poradziłam. Denerwujące było słuchanie skarg typu ty nigdy, ty zawsze, ale usłyszałam gdzieś wykład o tym, że często używamy tych zwrotów w nerwach, wcale nie opierając się na faktach, i ta informacja bardzo mi pomogła. Już nie biorę tego do siebie, kiedy słyszę taki wyrzut wobec mnie.
Tak, to prawda. Znaczy te słowa, ty nigdy, ty zawsze, to one są z góry kłamliwe, bo to nieprawda, to jest niemożliwe, że ktoś nigdy albo ktoś zawsze. Natomiast rzeczywiście często jest to jedyny sposób, tak jak pani tu powiedziała, przepracować w sercu, czyli po prostu trzeba, tak jak no, mówimy to tak, jest psychologicznie, zaopiekować się tym dzieckiem, które mamy w sobie, zająć się sobą, przeżyć tą żałobę, bo to też jest żałoba. To też jest żałoba po tym, że się czegoś w życiu nie dostało i że to już będzie niemożliwe. Myślę sobie, że to jest doświadczeniem bardzo wielu dorosłych ludzi. Ja też zastanawiam się, czy pani rodzice to dostali. Bo być może oni też tego nie dostali. Być może oni po prostu nie potrafią tego dać.
I z pustego Salomon nie naleje.
Tak jest, tak jest. To poczucie tego, że w ogóle to jest bardzo trudne, dlatego że żyjemy w kraju, którym po prostu wojna na wojnie i kolejne pokolenia nie dostawały w wychowaniu tego, co było im jako dzieciom należne. No i to jest
czyli
ten
genetycznie już mamy tak od pokoleń.
Przekaz pokoleniowy po prostu.
Że jesteśmy po prostu no, niedokochani, można by powiedzieć.
Albo kochani w taki sposób, który no, nie daje poczucia bezpieczeństwa, w taki sposób, który nie daje poczucia takiej podmiotowości. No, często po prostu ta miłość, no, łatwo sobie to wyobrazić, że w sytuacji, kiedy były niedobory żywności, to miłość była okazywana karmieniem. Do dzisiaj zresztą w Polsce mamy tak, że jak są święta albo jakieś uroczystości, to kupujemy za dużo, stawiamy na stół za dużo, bo to jest właśnie to uznanie, to jest ta miłość, prawda? No, no po prostu są takie zaszłości historyczne i, no i również myślę, że też w pewnych kręgach czy w pewnym wieku często niechęć do tego, żeby zmieniać poglądy, nawyki, żeby dowiadywać się czegoś, żeby się uczyć albo żeby przyznawać się do błędu.
Moi drodzy, bonus tego wieczora wyniósł 13 minut. To też czas najwyższy kończyć to spotkanie. Mimo, że wiele jeszcze wątków tutaj można by dodać do dyskusji. Niemniej mam przekonanie, że to, co najważniejsze w tej kwestii powiedzieliśmy, wysłuchując również głosów naszych słuchaczy i podejmując te wątki, które nam zaproponowali. Tego wieczora w Nocnych Światłach w ramach cyklu Bo tak nas wychowano rozmawialiśmy o tym, jak poradzić sobie z poczuciem krzywdy u dorastających i dorosłych dzieci. Naszymi ekspertami byli współtwórcy tego cyklu, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, Beata Janowska. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję serdecznie, dobranoc.
I Bogdan Janowski, równie ciepło, gorąco dziękuję.
Pięknie dziękuję, dobrej nocy.
Dobrej nocy Wam życzę, moi drodzy, także Państwu, wszystkim, którzy byliście z nami. Dziękuję za ten wspólnie spędzony czas, za wszystkie uwagi, komentarze, myśli, którymi się Państwo podzieliliście na forum Wymiana Myśli dla Świetlików, czyli pod pierwszym postem od góry, na profilu Radia Plus. I zamykamy na dzisiaj to forum. Do poniedziałku, bo Nocne Światła 4 razy w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. Spotykamy się tuż po 23 na 2 godziny, czasami z bonusem, tak jak dzisiaj. Niemniej dziękuję i jeżeli czegoś nie przeczytałem, to przepraszam. Zapraszam z kolei na poniedziałkowe wydanie, czyli na 11 marca tego wieczora w cyklu Echa Historii, rozkaz zabić Pileckiego. Dodatkowo będzie to 1700 wydanie Nocnych Światła, a więc proszę Państwa, 1700 Nocnych Światła zamkniemy w poniedziałek, jeżeli świat będzie nadal istniał. Gośćmi poniedziałkowego wydania będą autorzy filmu Kryptonim Klasztor, Dopaść Pileckiego, Jarosław Mańka, historyk, dziennikarz, publicysta, twórca filmów dokumentalnych, i Tadeusz Płużański, historyk, dziennikarz, publicysta, autor licznych książek o żołnierzach niezłomnych i komunistycznych prześladowaniach oraz prezes Fundacji Łączka. Na dzisiaj to wszystko. Jeszcze raz kłaniam się nisko. Paweł Krzemiński. Dobrej nocy. Zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.